witam Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych i konsolowych, odcinek 368. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan.
Dzień witaj, dobry, Piotrze. Wieczór wszystkim i tobie, Damianie. Jak zawsze wchodzę tobie w słowo przy tych słowach.
Bo ja tak zawsze przeciągam, wiesz.
Taka tradycja zaczyna się robić, że ty mówisz, zanim powiesz dzień dobry, witaj Piotrze, to ja zdążę już się przywitać ze słuchaczami.
Tak, bo to takie, ale to jest wszystko. Miałem w ogóle bardzo, bardzo interesujący i dla ciebie to pewnie też pracowity tydzień.
Tak,
bo dużo się wydarzyło, dużo wiadomości, dużo imprez za wielką wodą, za oceanem, więc na pewno niejedną nieprzespaną noc masz za sobą.
Tak, to się w pełni zgadza.
I tak to chronologicznie zaczniemy, bo jest parę rzeczy, które chcielibyśmy mówić, a że akad jest dużo, więc po prostu przejdziemy od razu do konkretów.
To może tylko wspomnij o czym, co masz na myśli, mówiąc o tych imprezach, jeżeli ktoś, wiesz, kompletnie
tak, nie ma pojęcia. Tak, oczywiście, wybaczcie, że nie będziemy dzisiaj rozmawiać o nowych technologiach i o tym, co ostatnio robiliśmy, co graliśmy, bo naprawdę wydarzyło
się
dużo
ciekawych
rzeczy. Tak, dokładnie. Co tam znowu Steve Jobs wymyślił, no nie, zza grobu, no nie, jakie nowe urządzenie znaleźli w jego szufladzie, które miało być stworzone. Było rozdanie kilisów. Znaczy na pewno nie jest to oryginalny, jak to mówię, klisy, doritosy, czyli branżowe Oscary.
Tym razem chyba nie doritosy, a maszynka do golenia była hitem.
A jaka, Gillette?
Hydro, coś tam, Power. Jest taki pan, takie właśnie konto YouTube'owe, które się nazywa Crowbar Cat, bodajże, jakoś tak, coś w ten deseń. I on lubuje się w robieniu właśnie z wszelkich imprez growych, nie tylko w takich supercutów. Tylko on je tak montuje, żeby pokazywać, powiedziałbym, w jak najbardziej żenującym świetle to, co tam się działo.
I tak zostały same reklamy, tak?
Czy same reklamy nie, ale właśnie dobiera, no bo wiesz, w momencie, w którym oglądasz cały event, który tam trwa nie, chyba 2 godziny, czy nawet dłużej, no to jak się pojawiają reklamy, jakieś dziwne piosenki, czy właśnie jakieś takie wręcz mordercze, żenujące reklamy, to ci tak strasznie nie bije po oczach, ale w momencie, w którym masz filmik 18-minutowy, gdzie to wszystko jest zestawione ze sobą, to robi wrażenie.
Znaczy, przyznam się, że nie oglądałem tego na żywo. Skorzystałem z dobrodziejstwa twojej pracy i przeczytałem sobie podsumowanie. Oczywiście tam jakieś fragmenty, później jeszcze wróciłem do nich, tak? Ale chodzi o to, że jakby od początku do końca całej imprezy nie widziałem. To znaczy, ona nie wywarła na mnie takiego wrażenia, jak na przykład, nie wiem, na jakimś Total Biscuicie i tak dalej, że to była jakaś żenada. Nie no, wydawało mi się, że spokojnie, jaka branża, takie Oscary, można powiedzieć, i że to było zrobione z taką pompą. Oczywiście, kiedy oglądasz to na żywo i widzisz, że właśnie jest pełno tych reklam, że tak naprawdę tych nagród na scenie wręcza się mało, bo więcej jest takich zakulisowych, no nie, informacji, że a temu i temu studiu wręczyliśmy nagrodę, tak? No może to się inaczej odbiera, bo jednak Oscary są, one się ciągną, nie wiem, chyba Oscary to cała gala, to trwa chyba kilka godzin, nie wiem, 3-4 godziny, nie wiem dokładnie ile, bo to wiadomo, że to w telewizji jest...
Największa różnica jest taka, że jednak mimo, że gry stało się największym działem branży rozrywkowej, to jednak jako takie mają ogromny problem z finansowaniem, to znaczy... Ja jakoś, może bardzo dawno nie oglądałem Oscarów, ale nie kojarzę, żeby Oscary były całe absolutnie masakrycznie przeplatane reklamami, to nie w tak zwanych commercial breaks, tylko żeby reklamy były częścią gali. No bo wiesz, to do czego ja biję, to to, że tam było kilka istotnych elementów, dlatego że wśród publiczności chodził facet przebrany za robota, maszynkę do golenia, taką nie jednorazówkę, tylko taką właśnie tą. No i przez to, że producent tej maszynki był jakimś tam istotnym sponsorem, to były normalnie całe fragmenty z tym, że tam, a hydrobocie, co u ciebie?
Znaczy, nie wiem, czy pamiętasz, jak Ellen DeGeneres, czy jak ona się tam
z telefonem nazywa? Tam jakieś rzeczy.
Tak, ona robiła wtedy selfie, to była taka reklama Samsunga, no nie? Znaczy, oczywiście to jest wszystko reklama jakaś tam natywna, jakieś takie sposoby reklamowania, tak zwane nieinwazyjne, które udają,
wiem,
że są naturalne.
Przepraszam, nie wiem, czy widziałeś, jakiś czas tam było 25-lecie Sonika? Chyba to było na tej imprezie. I tam głównym organizatorem i sponsorem tej imprezy był jakiś producent chipsów, czy jakichś tam takich zapiekanek z nadzieniem, i był normalnie na imprezie, oprócz tego, że no wszędzie stały, to był na streamie i na wszystkim jakiś, nie wiem, 10-minutowy fragment, kiedy prowadzący, wiesz, częstował się i zajadał i zachwycał się tym rozpływającym się w ustach smakiem i tak dalej.
No, ale to jest też problem taki, że tak jak powiedziałeś, no, generalnie na przykład kto miałby się, na przykład, gdybyśmy w pewnym momencie powiedzieli, że nie, robimy fantasmagierii reklamy, no to kto miałby się reklamować? Wydawcy? Przecież my robimy im darmową reklamę, mówiąc o ich grach, więc oni nie muszą reklamować gier. Więc musielibyśmy szukać właśnie, nie wiem, wśród producentów dezodorantów, być może mydła jakiegoś, płynie, tych maszynek do golenia, więc musielibyśmy szukać źródła, powiedzmy, promocji, czy sponsoringu właśnie zupełnie w innych no, przypadkiem tylko kojarzonych z graczami, na przykład, nie wiem, działach przemysłowych, nie jak to powiedzieć, ale to wszystko oczywiście by się wtedy ocierało o ten taki absurd, więc jeśli oni to wszystko zrobili, wiesz, oglądasz na żywo, to pewnie inaczej to odbierałeś, tak powiedziałem, że być może właśnie to było zbyt nachalne, zbyt tego było za dużo. Zbyt dużo było na przykład, ja odebrałem takie wrażenie, że to właściwie to nie była gala nagród, tylko to była taka gala nagród / konferencja, żeby pokazać jakieś nowe tytuły, jakieś nowe zwiastuny. Oczywiście zaczęło się od tego, że Jeff Keighley prawie ze łzami w oczach opowiadał tkliwą historię o tym, jak chciał wręczyć nagrodę
tak.
Hideo Kojimie-sanowi. I ten Hideo Kojima-san wystrzegał się Jeffa Keighley'a jak jakiegoś seksualnego predatora. Ale w końcu udało się go zaprosić już, prawda, do właśnie na tą galę teraz rozdania nagród i wręczył mu tą reklamę. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest chyba za nagroda...
Ikona branży.
Tak, ikona branży. I ona jakby została stworzona konkretnie pod Kojimę. Bo w tym momencie rzeczywiście Kojima właśnie ze względu na te wszystkie sytuacje związane na przykład, nie wiem, z Konami i tak dalej, no był na ustach przez wiele, wiele miesięcy, bo się zastanawialiśmy, co się z nim dzieje, co robi i tak dalej. I w końcu, prawda, okazało się, że po prostu no, brakuje nam takich wyrazistych postaci, właśnie takich ikon i została stworzona, prawda, kategoria, bo tych kategorii było mnóstwo. Dużo więcej chyba mi się wydaje niż w poprzednich latach, ale to też jest, nie porównywałem tak dokładnie. No ale jedna kategoria została stworzona, coś właściwie można powiedzieć, że jak w Oscarach jest, prawda, że za osiągnięcie, za całokształt i tak dalej, to można powiedzieć, że tu już dostał. I to było ciekawe, bo nie wiem, czy później oglądałeś, bo będziemy oczywiście o tym rozmawiać. Później Jeff Keighley przeprowadził wywiad na PlayStation Experience właśnie z Kojimą. To był wywiad taki dosyć średni.
Przecielski.
Tak, taki mało konkretny. Po pierwsze, granica, jaką wyznacza, prawda, nieznajomość japońskiego przez Keighley'a, a przez Kojima angielskiego, no nie powoduje,
to jest dobre pytanie. Ja oni tłumaczasz... są takimi wielkimi przyjaciółmi, nie? A czy zatem się jak oni ze sobą rozmawiają?
Czy wiesz co, no, jak oni mogą prywatnie rozmawiać, to Kojima wystarczy, że tam jakieś parę słów po angielsku coś powie, no nie? Wątpię, żeby oni byli takimi prawdziwymi przyjaciółmi. Oni mogą być tak, wiesz, przyjaciółmi po angielsku, czyli takimi znajomymi po prostu. I wiesz, bo przyjaciel to jednak taki, jakby sobie wyobrażasz, to tam wiesz, mogliby w jednym miejscu mieszkać, wiesz, znaczy, się spotykać.
Mnie po prostu zadziwiło to, w jaki sposób Keighley przy tym, o tym właśnie jak mówił, o tym, że Kojimy w zeszłym roku nie było, jak bardzo emocjonalnie on do tego podszedł. Że prawie on tam się popłakał, jak mówił o tym, że Kojima był, wiesz, zamknięty poza swoim zespołem, że teraz odbudowywuje swoją zespół, swoje to on miał łzy w oczach, to było po prostu zadziwiające.
Ale to jest takie, no, ale to jest takie, ja nie chcę używać słowa na S, ale to jest takie S w banie, no nie? Coś takiego, no, po prostu dorabia się do tego wszystkiego, do całej tej sytuacji jakiś dodatkowy kontekst, bo tak naprawdę nie wiemy, jakim człowiekiem jest Kojima osobiście, bo to jest dosyć enigmatyczna postać. My go znamy poprzez jego twórczość, ale nie wiem, czy jak wiele jest na przykład takich prawdziwych takich wywiadów, które pozwalają ci poznać twórcę, nie? Gdzie mógłby na przykład, nie wiem, się otworzyć. Być może w Japonii, nie? Ktoś śledzi jego karierę tam, być może tam więcej jest takiej informacji, ale my znamy Kojimę po jakimś świecie przez pryzmat Metal Geara. Właściwie jak myślisz o Kojimie, to myślisz Metal Gear i nic więcej, no nie? Myślisz Solid Snake i nawet jak patrzysz na Death Stranding, nie? To gdzieś ci tam, wiesz, w głowie kołaczy, że może to, a może to się wszystko gdzieś zmieni i tak naprawdę to będzie kolejna część Metal Geara. Oczywiście to jest no, niemożliwe, ale zawsze jest jakoś takie wrażenie otrzymujesz i no nie wiem, no na pewno widziałeś ten zwiastun, ten nowy zwiastun.
Tak, oczywiście z Del Toro.
I z Madsem Mikkelsenem.
Tak.
Tylko, że ja mam problem z tym, że jednak ten z Normanem, jak się nazywał ten, Norman...
Reedus.
Reedus, tak. Tamten był dużo lepszy. Taki, wiesz, miał więcej jakichś takich, jakichś takich ukrytych wiadomości. Oczywiście na pewno ten też ma, ale wiesz, ja w ogóle sobie zinterpretowałem ten zwiastun i prawdopodobnie to jest taka interpretacja, jaka jest dosyć powszechna w internecie. Nie wątpię, żebym był oryginalny, ale starałem się, powiedzmy, nie weryfikować jej z innymi wersjami, ale później mi powiesz na przykład, nie, jaka jest twoja interpretacja, ale generalnie w pierwszym zwiastunie w drugim też, mamy związane dwie postacie, które były związane z tym projektem, który został anulowany przez Konami, czyli Silent Hill i to powiedzmy PT, tak? Że Norman Reedus miał tam grać chyba protagonistę, Guillermo del Toro miał być, włożyć tam jakieś, być jakimś takim, nie wiem, może nie dyrektorem, nie dyrektorem artystycznym, ale na pewno właśnie to miał mieć jakiś wpływ, no nie? To miało być jego powrót do tworzenia gier. I w pierwszym zwiastunie tam widzimy tą scenę, tak, w której Norman Reedus trzyma to martwe dziecko, no nie? Które nie wiadomo, czy to jest w ogóle prawdziwe dziecko, czy to jest jakiś android, czy jakiś klon, czy cokolwiek, bo to wszystko jest takie estetyce, wiesz, tych kabli, tej smoły, tych naszyjników z USB i tak dalej, i tak dalej. A znowu Del Toro pojawia się w tym drugim zwiastunie z tym takim przenośną macicą. Tak, bo to nawet nie jest inkubator, bo to właściwie jest jeszcze nienarodzone dziecko. Ja to sobie tak interpretuję, że ten pierwszy zwiastun, on może nawet nie mieć nic wspólnego z grą, ale on symbolizuje to, co Kojima przeżył, kiedy Konami zabiło jego dziecko, wiesz, Silent Hills. A ten zwiastun jest właśnie pokazany jakby ojciec, między innymi, tak, no bo sukces ma wielu ojców, więc może mieć i Guillermo del Toro i Hideo Kojima ojca, to nie ma nic z tym. Ale on się jeszcze nie narodził, ten pomysł. Więc masz go i on go bardzo chroni i widzisz te czołgi, które są splugawione tymi jakimiś potwornymi mackami, jakimiś tymi jak z Cthulhu normalnie, jak z Lovecrafta. I oczywiście pojawia się później Mads Mikkelsen, który nie wiem, może to jest właśnie utożsamienie Konami i tak dalej. Oczywiście to wszystko jest na bardzo wstępnym etapie. Mi się wydaje, że naprawdę jeszcze nie istnieje żaden konkretny scenariusz, tylko po prostu jest jakaś wizja artystyczna i wiadomo, że już dwóch aktorów jest zaangażowanych w tym projekcie, tak?
A nie wiem, czy wiesz, ale Del Toro popłynął i to mocno, bo...
A, F Konami, tak?
Tak. Powiem ci, że byłem po prostu absolutnie... Bo to faktycznie jego normalnie konto prawdziwe.
Czy wiesz co, jakbyś... No. Ja ostatnio... Dużo artystów śledzących, przestałem czytać ich retweety. Jest taka opcja w ogóle, wiesz, jak sobie wejdziesz na Twittera i to możesz sobie wyłączyć, że możesz śledzić te osoby, ale nie widzieć to, co oni retweetują. Dlatego, że po prostu w pewnym momencie, wiesz, większość ludzi, ja uwielbiam Guillermo del Toro jako artystę i tak dalej, ale po prostu zaangażowanie jego w politykę, tak samo jak Rona Permana, wiesz, w postaci na przykład, wiesz, bo oni mogą wyrażać swoje poglądy, tylko chodzi o to po prostu, że przeładowanie tej takiej żółci bardzo przypomina to, co się w ogóle dzieje na świecie, wiesz, to co działo się w Polsce i tak dalej, więc jakby ja wiedziałem, że on ma taki temperament, wiesz, że to mnie w ogóle, to F Konami, to mnie w ogóle nie zaskoczyło, ja się po prostu cieszę, że on po prostu będzie pracował nad jakąś grą właśnie z Kojimą, bo Kojima to jest ten artysta, wiesz, ten twórca, któremu pozwolą zrealizować najdziwniejsze wizje, jakie tylko będzie miał.
Ja mam wrażenie, że Kojima teraz, powiedziałbym, że living a dream, dlatego że on, bo ja jego Twittera obserwuję i tak trochę to wygląda w ten sposób, jakby on robił grę za grubą kasę, dlatego że teraz robienie gier jest potwornie drogie i angażuje tam swoich znajomych albo ludzi, których jest fanem. Dlatego, że tak. Oczywiście pytanie brzmi, jak dawno ten Mads Mikkelsen został zaangażowany w projekt, ale Kojima od dobrego pół roku albo jeszcze dłużej co chwilę się pałował Hannibalem, postaciami, co chwilę robił sobie zdjęcia z figurką Mikkelsena. I autentycznie to wygląda tak. Albo on w ten sposób nam teasował to, że Mikkelsen będzie, wiesz, brał udział. Albo po prostu Kojima w pewien sposób realizuje swoje marzenia. Robi projekt, gdzie zaangażował swojego jednego kolegę. Oczywiście oni używają stwierdzenia, że to są przyjaciele Kojima i Reedus. Tak samo jak i Del Toro. Podobno, no bo przecież też PT powstało jakoś tam z ich współpracy i koleżeńskich układów. No i teraz jeszcze wsieli. Nie, no naprawdę to wygląda niesamowicie. No takie tak, rzeczy no, ale... się nie dzieją w tej branży tak naprawdę normalnie, nie?
Znaczy, bo to jest tak, że zwykle po prostu ludzie... Ludzie z branży, ludzie bogaci i tak dalej, gdzieś znajdą zawsze jakiś taki kontakt, prawda? Że właśnie na tym panelu, który prowadził Kili później na tym PlayStation Experience, on właśnie się odnosił do tego, że przez znajomość właśnie z Guillermo del Toro, on właśnie miał dostęp do tych aktorów. Właśnie, że jakby on bezpośrednio nie kontaktował się z nimi, ale przez to, że był zaprzyjaźniony z nim, mówił, że słuchaj, no nie. Wiesz, mógłby tak powiedzieć, nie? Oczywiście to już teraz dodaję, wiesz, science fiction, że słuchaj, bardzo mi się ten Hannibal podoba, wiesz, uwielbiam w ogóle mięso ludzkie i tak dalej, chciałbym Matsa poznać. Czy mógłbyś mi to załatwić? No nie, spoko, no nie ma sprawy, dajesz. No i jak mówię, ja nie spodziewam się, jak słowo daję, nie spodziewam się, żebyśmy zobaczyli Death Stranding wcześniej. Ja to, co powiedziałem dawno, dawno temu, powtórzę to jeszcze raz, nie spodziewam się, żebyśmy zobaczyli tę grę przed 2020. Być może ją w ogóle zobaczymy na następną generację konsol, tak naprawdę.
Znaczy, moje pytanie brzmi tak. Jeżeli się patrzy na różne filmy, które są związane z robieniem gier jakichś tam, czy albo się czyta te wszystkie postmortem i tak dalej, to bardzo mocno widać, że często twórcy mają ogromny problem z zarządzaniem projektem. Kojima teraz nie ma nad sobą, tak przynajmniej mi się wydaje, żadnego bata, żeby właśnie tego przysłowego producenta. On teraz jest niczym złoty chłopiec. PlayStation go wzięło i go tam, przecież był ten cały filmik, jak on siedzi na kanapie i tam, nie pamiętam, co z Yoshidą, czy z... Mhm. Nie pamiętam z kim, ale był tuż po tym, jak on odszedł z Konami, to właśnie był specjalnie taki chyba minutowy filmik, jak to pokazują, że tak, Kojima jest teraz w naszym obozie i będzie robił grę dla nas. Więc pytanie brzmi, jak tam z zarządzaniem projektem będzie szło, bo jak na razie to udało się zrobić dwa zwiastuny. A jak się czyta to, co Kojima mówi w różnych wywiadach, nie wywiadach, to on najprawdopodobniej ma jakąś swoją niesamowitą wizję tego wszystkiego, co tworzy. Ale pytanie, jak to się przekłada. No, z drugiej strony też ciekawym newsem jest to, że Death Stranding będzie robione na engine Horizon.
No.
Zero Dawn, tak? Czyli tam jakaś ta współpraca między studiami First Party widać istnieje dosyć mocno.
Znaczy, wiesz co, bo nawet tam się chyba ten Mike Cerny pojawił na tym panelu i wyrażał swoją jakby opinię na temat tego, jak znaczy ja nie wiem, co tam w ogóle się dodawał, no nie, ale chyba jako, że jest takim specjalistą właśnie od jakby technicznych, od tej czy innej części PlayStation, on jest jakby tak twarzą właśnie, która opowiada o takich zawiłościach w taki dosyć przyjazny sposób. Tak on się pojawił właśnie na tym panelu i coś tam właśnie o tym opowiadał. I to jest ciekawe, bo no, nie wiem, czy ten silnik, który Guerrilla Games, czy jak oni się tam nazywają,
tak,
wykorzystują do Horizon, no, do Horizon Zero Dawn, czy to jest jakiś nowy silnik, czy to jest jakaś przeróbka ich silnika, które z tego korzystali wcześniej, na przykład, nie, w Killzone'ie.
Czy oni go chyba przerobili mocno, no bo jednak Killzone nie był open worldem TPP, nie? Więc nawet jeżeli to ma cokolwiek wspólnego z tym poprzednim silnikiem, oni to traktują tak jakby jako swój nowy silnik. Co więcej, śmieszne jest to, że dopiero teraz, kiedy okazało się, że również Kojima będzie z niego korzystał, ten silnik dostał nazwę. Wcześniej był po prostu silnikiem, a teraz jest tam chyba nie Desire, ale tam jakoś tam, nie wiem, Delima, coś w ten
deseń. Jestem strasznie ciekawy z tego, co widzi, ale obawiam się, że jedynie, co możemy liczyć, to na co roku po prostu na E3 czy na jakiejś takiej większej imprezie pojawi się kolejny enigmatyczny zwiastun Death Stranding. No i w sumie dobrze, bo powiem ci tak, że ja uwielbiam te takie zwiastuny, które są jakby mini historiami, taką mini formą. I jest jeden zwiastun, o którym będę chciał powiedzieć, jak będziemy rozmawiać o PlayStation Experience, który mnie bardzo oczarował. Pewnie się domyślasz, o co chodzi, więc... Ale a propos tego, co pokazano, no się... Nie wiem, chcesz szybko przeczytać kategorię czy mam przeczytać kategorię zwycięzców, czy po prostu może powiemy, co widzieliśmy, jeśli chodzi o zwiastuny i co nam się podobało?
No to jak wolisz, jak wolisz.
No więc tak, na szybciutko. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Pokazano zwiastun, pokazali fragment gry. Co ciekawe, grali na czym?
Na Wii U.
No właśnie, czyli to jest bardzo ciekawe, bo prawdopodobnie gra na Nintendo Switch nie będzie się wcale różniła, znaczy jakby nie będzie lepiej wyglądała.
Ale co jest gorsze, to ta gra strasznie wyglądała na tym zwiastunie, znaczy tam jakoś, jak to klatkowanie w ogóle, jakoś technicznie wyglądała masakrycznie.
Znaczy mnie ta oprawa w ogóle nie przekonuje, ale ja się powoli przekonuję, że to jest po prostu takie anime, to ma wyglądać po prostu jak taki anime, coś jak z tego studia Ghibli, tak to się ładnie nazywa?
Tak, jak Ni no Kuni. Znaczy ja akurat tego nie dostrzegłem, ale niektórzy tak to mówią, że to jest Fable nowe. Takie skojarzenie.
Co ciekawe. No ja przyznam, że po prostu nie mam w ogóle doświadczenia, jeśli chodzi o Zeldy. I zastanawiam się, czy to po prostu nie będzie moja taka pierwsza Zelda, którą bym zagrał tak od początku do końca. Wiesz, tak, nie tylko, że po prostu widziałem, że wiem, o co chodzi, tylko po prostu wejść w ten świat, dać się oczarować. Mimo, że ta estetyka jest taka zupełnie odstaje od tego, co zwykle wygląda. No ale to jest ciekawe. No, tylko, że też słyszałem, że po prostu też nie pokazali nic nowego, więc tylko po prostu jakby nie pokazali na przykład nowego gameplayu, tylko chyba jakieś takie nowe lokacje. Niemniej cieszę się, że ta Zelda powstaje. No wiadomo, że ona nie wyjdzie w dniu premiery Switcha, że ona gdzieś dopiero pod koniec roku, więc tak naprawdę jeszcze wiele się może zmienić. Prawdopodobnie będzie zoptymalizowana i tak dalej. Później był pokazany chyba Rocket League Starbase ARC, czyli dodatek, czy nie wiem, jakiś...
Mapka w kosmosie.
Nowa mapka w kosmosie. Później, co było chyba takim zaskoczeniem, bo wszyscy... zaskoczeniem dlatego, że wszyscy zastanawiali się, co Gearbox pokaże, nad czym pracuje, wiesz. Ja zakładałem, że...
na Borderlandsy trzecie, nie?
Ja nawet też tak myślałem, że to Borderlands 3 muszą być, no nie? No już tyle czasu upłynęło, to jest ich taka flagowa marka. Co się okazało? Robią Bulletstorm
Remaster.
I najlepsze, ja byłem przekonany, że full clip, to pewnie jakiś dodatek, jakaś nowa część, coś w tym stylu. Nie, to jest po prostu remaster.
Ale najlepsze jest to, że full clip też pasuje do nazwy, bo on będzie sprzedawany za full price.
No. A co na to, ja jestem ciekawy, co na to Adrian Chmielarz, ale oczywiście chyba nikt się nie wypowiedział.
Chyba nie skomentował, bo pewnie nadal obowiązują jakieś te zapisy kontraktu.
Mhm. No ale to jest, no wiesz, oni grę stworzyli, to jest ich jakieś dziecko, ale tak naprawdę to było dziecko, które oddali EA, bo EA było jakby właściciele, niczym się biologicznie
znaczy
rodzice.
tylko
Epic.
Epic Games, bo oni to robili dla Epica chyba.
A, widzisz, to mi się coś... EA wydawało, ale tak, jakoś to było tak pogmatwanie, ale...
Tak, bo oni najpierw robili chyba Judgment, a potem, czy tam, nie, robili porty Gearsów na PC, potem robili Bulletstorm, a potem robili Judgment.
Tak. I później chyba był właśnie ten zwiastun Death Stranding, o ile się nie mylę, czy to była taka kolejność.
Tak, to się wszystko kolejność, ja nawet kolejność kompletnie nieistotna, bardziej mówmy o tym, co po prostu było. O Death Stranding już powiedzieliśmy, oczywiście tak, robi wrażenie ogromne, pytanie, czy będzie z tego gra.
Tak.
W ogóle to było niesamowite, gdyby okazało się, że to jest MGS. To w sensie tak w pełni, gdyby okazało się, że to całe fuck Konami, to wszystko było tylko i wyłącznie jakąś wielką, wiesz, mistyfikacją, nie? I tam
Andy
wszyscy zagryzali zęby.
To by był największy Andy Kaufman wszechczasów. No,
oczywiście to jest totalnie niemożliwe, to jest absolutnie niemożliwe, tak. Ale naprawdę wyobraź sobie, że za jakieś 2 lata nagle jest kamera, kolejne zwiastun, znowu enigmatyczny, po czym odjeżdża i nagle jest Metal Gear Solid 6,
wiesz,
Death Stranding. I wiesz, published by Konami, wszystkim głowy eksplodują. Jak w scenie, jak w końcowej scenie Kingsmanów.
Tak, i wraca hater. Ale dla mnie to jest jeszcze bardzo ciekawa rzecz w związku właśnie z Kojimą, tak jeszcze wracamy do niego, że to jest człowiek, który jest generalnie wampirem, bo on od 20 lat prawdopodobnie nie zmienił się fizycznie. Nikt na to nie zwraca uwagi, no, bo wiesz,
tak,
no, bo
od 20
nie
lat
mówić.
Jest tak trochę po 30.
Tak, i on ma 53 lata, nie wygląda zupełnie. Ale wiesz, w pewnym momencie, będzie miał 55 lat, mówi, już przechodzę na emeryturę. Chcecie to kończyć się tą grę, albo co, nie wiem, cokolwiek, no nie? Może zrobić takiego focha strzelić, może się coś wydarzyć niespodziewanego, więc, ja mówię, że, ja już nie myślę o grze, ja już myślę o tym po prostu, jakie zwiastuny będą pojawiać się, jakie to będą nowe, takie małe formy, do rozgrywania.
Fantastyczne.
Guardian of the Galaxy, The Telltale
Series. Czyli potwierdzenie ploty i
tak, ale
logo w kosmosie, nie?
Więc szkoda w ogóle gadać o tym.
Ale się cieszę. Wiesz czemu? Bo Tales from Borderlands, mimo że kompletnie się niczego nie spodziewałem po tych grze, było dla mnie jedną z ulubionych moich gier od Telltale. Mhm. Więc jeżeli Guardiansi będą mieli podobnie luźny klimat i będą też fajnie zmontowani, to ja się cieszę.
Znaczy, ja w ogóle ani mnie to nie cieple, ani ziemi. Bardzo się cieszę ze względu na film oczywiście, który też prawdopodobnie pojawi się w okolicy premiery gry albo odwrotnie, gra pojawi się w okolicach premiery filmu, bo to tak, mogą to tak sparować. No, ale zobaczymy. No. Tales potrafi, prawda, zaskoczyć. I czasami gry, które wydają się być mniej ciekawe, są bardzo ciekawe, a te gry, które są, wydawało się, że będą no, zachęcać pod pewnymi względami, okazują się być rozczarowujące. No ale generalnie Telltale ma swoją markę. Dauntless to, ale to właściwie to nie wiem, co to jest.
To wygląda, to jest gra od twórców, znaczy twórców, od byłych pracowników BioWare, która będzie jakimś tam, wiesz, koopowym RPG, nie wiem, pewnie free-to-play MOBA, jak to życie. Nie, żartuję. Ale to wygląda tak kompletnie...
Nieciekawie chyba.
Jak to powiedzieć...
Nie porywa.
Chodzi mi o odpowiednik angielskiego słówka generic, czyli aha, tak, wiesz, tak...
Prosto,
tak
zwyczajnie.
Jako, tak, znaczy tak, kompletnie się niczym nie... To po prostu typowy fantasy. Jakieś tam stateczki, jakieś potworki biegają się tam tłuką, no... Mógłby to być dowolny zwiastun dowolnej gry. Później no ale może jestem, czepiam się. No,
wybrali tę grę, żeby pokazać na takim znamienitym, na takiej znamienitej gali VGA, Video Game Awards, więc być może to coś znaczy, może tam będzie jakieś ukryte. No, Lawbreakers, czyli ja to nazywam Overwatch od Cliffa Bleszyńskiego. To właściwie jest Overwatch od Cliffa Bleszyńskiego. No, stylistyka bardzo podobna, gra... No się troszeczkę wydaje bardziej żywa, bardziej dynamiczna. Więcej jakichś mili ataków i tak dalej, ale szczerze mówiąc to nie wiem.
Ja mam wrażenie, że ta gra nie wzbudza emocji tak dużo, jak on by chciał.
Dlatego, że ona nie jest krwawa.
Robi jakieś tam alfy, jakieś tam bety, jakieś coś tam, ale właściwie to każdy będą tam kompletnie wywalony.
Ja myślę, że jego chyba największym błędem w życiu, ale być może on to wiedział, co się po prostu z Epikiem stanie, to było po prostu odejście od Epika. To jest takie powiedzenie, że się zmęczyłem tym materiałem. Szczególnie, że jednak Gearsy były i nadal są, no jednak no mocną marką, wyróżniają się pod wieloma względami. No nie stworzyły, albo może nie stworzyły, ale dopracowały ten model tej strzelaniny z trzeciej osoby, z zasłonami i tak dalej. Nie potrzebujemy tak naprawdę nowej strzelanki właśnie typu Overwatch, dlatego, że mamy takie przesycenie teraz rynku strzelaninami. Darmowymi, niedarmowymi, no Overwatch absolutnie króluje. Przez właśnie Overwatch problemy mają sprzedażowe właśnie, nawet jeśli to jest i tak pikuś, no nie, to Call of Duty przecież sprzedało się w połowie tej liczby, którą zwykle się sprzedaje. Titanfall, no niestety nie jest to sukces, jaki byśmy sobie życzyli. No, Battlefield to jest niby inna klientela, ale jednak jest coś takiego, że kiedy masz do wyboru, czy zagram w Overwatch, czy Battlefielda, no to wiesz, mimo że to są różne gry, ale to są strzelaniny, one walczą o twój czas. A nadal Overwatch no, sprzedaje się świetnie i nadal króluje na nie wiem, czy jeszcze w ogóle Major Nelson prowadzi te statystyki, jaka gra jest w danym tygodniu najpopularniejsza, jeśli chodzi o Xbox Live, ale domyślam się, że Overwatch jest bardzo wysoko. No ale zobaczymy. Kolejną grą, którą zaprezentowano, to był Prey. I Prey zaprezentowano właśnie, jeśli chodzi o rozgrywkę, w taki dosyć ciekawy sposób. Ja nie widziałem tego takiego cyberpunkowego, mocnego takiego uderzenia w tym wszystkim, jakie było, kiedy zaprezentowano grę po raz pierwszy, kiedy to był Prey 2 i był taki fantastyczny zwiastun właśnie mocno cyberpunkowy. Tu mamy do czynienia z grą, która jest w jakimś stopniu, przynajmniej ja to tak odbieram, takim Dishonored, albo
aha, Bioshock. Absolutnie.
Więc być może po prostu w tym kierunku pójdą. Wiesz, jeśli im się uda stworzyć po prostu Dishonored, ale w innej świecie, w innej nie wiem powiedzieć, że właśnie, że bardziej jako klasyczne science fiction, mniej niż właśnie takie science fiction, czy steampunkowe.
Ja trochę sobie czytam i oglądam różne rzeczy, które się pojawiają, jakieś tam gameplay i tam różne zwiastuny są. I mówiąc szczerze, znaczy powiedziałem z Dishonored czy Spreya? Spreya, w każdym razie.
Tak.
I szczerze, to od pewnego czasu ta gra bardzo mocno mnie interesuje, tylko że jej nazwa nie ma z tym nic wspólnego. To znaczy, ja po prostu to traktuję jako nowa IP od Bethesdy.
No tak to trzeba.
To, że
tak
to jest Prey, to tam whatever. I wiesz, ta historia, która tam jest stworzona, że przypadkiem się pojawili jacyś dziwni kosmici i tam Rosjanie próbowali obudować wokół nich bazę, ale wszyscy zostali wybici i tam na podstawie tej technologii dopiero tam w 2000, no jest to takie lore opowiedziane. Mhm. I to też jest alternatywna rzeczywistość. bo JFK się nie udało, znaczy zabójstwo, nie? No i te mechaniki, które tam pokazują właśnie jakieś przekradanie się za pomocą przejmowania tych obiektów, no to może być dość interesujące.
Mhm. Na pewno to jest gra, która po którą warto się, no i szczególnie, że no jeśli, nie wiem, robi to Arkane Studios? Ci sami ludzie?
Nie, to ktoś by to zrobił.
Aha, zobaczymy, no nie, ale tak jak mówisz, no to warto się po prostu interesować, co się pojawia, a nuż okaże się, że to jest gra warta świeczki. Później pokazano zwiastun Shovel Knight Spectre of Torment. No Shovel Knight to jest akurat dosyć mocna marka, jeśli chodzi o właśnie gry takie niezależne, więc tutaj niespecjalnie trzeba komentować. Ja specjalnie też nie mam nic do dodania. Wygląda okej.
Z jedna z tych gier, które podobno są najlepszymi indegami, w które każdy powinien zagrać, a ja nie grałem. Przepraszam, miałeś rację, Arkane robi Preya. Czyli tym bardziej to jest Dishonored. Dishonored 2.5.
Kolejny tytuł, który się tam pojawił, to Halo Wars 2. I to jest ciekawe, że ja byłem przekonany, że Halo Wars się pojawi w tym roku. Wygląda na to, że Halo Wars pojawi się w następnym roku, więc na kolejną część Halo, czy tam Halo 6, będziemy musieli czekać do
2018.
Więc mnie to strasznie boli, bo Halo, co by nie mówić, no nie, to nie jest gra, która wygląda na taką, którą trzeba po prostu robić przez, nie wiem, 4-5 lat. A na to wygląda, że tak to się będzie gdzieś przeciągać.
Przede wszystkim, jak robisz grę, która się kończy cliffhangerem fabularnym, to warto, żeby ona wychodziła tak, no, co 2 lata góra.
No właśnie. I jak sobie pomyślę, w jakim tempie, zabójczym tempie Bungie wypuszczało kolejne części Halo, no to jest nie do pomyślenia, co po prostu 343 Industries, no ja wiem, że to jest inna technologia, wiesz, graficznie, no te gry są no, dużo bardziej złożone, no to nie jest to samo zrobić grę teraz, co powiedzmy, nie wiem, 5-6 lat temu, ale no jednak mają te pieniądze, mają tą moc przerobową, mogliby to spokojnie zrobić. Taka Forza Horizon, taka Forza zwykła, Motorsport, mimo że to są oczywiście inne gatunki gier, nie? Ale oni tam gdzieś zachowali, prawda, ten coroczny, czy co dwuletni tryb wydawniczy, więc no nie wiem, jakoś ja po prostu lubię Halo, ja bym bardzo chciał poznać kolejną część historii, właśnie tak jak mówisz, no nie kończy się cliffhangerem czegoś takiego, no ale zobaczymy, co będzie. No i na koniec, o ile się nie mylę, The Walking Dead A New Frontier, czy też będzie chyba trzecia seria, tak? Trzeci sezon.
I tam jeszcze po drodze było Michonne i było chyba jeszcze coś, więc jakby policzyć te dodatki, znaczy to będzie trzeci sezon, natomiast oni tam mieli pomiędzy pierwszym a drugim jakąś taką miniserię, która nie pamiętam, jak się nazywała, było Michonne, jeszcze też chyba między drugim a trzecim, czyli to tak łącznie to będzie z piąta albo szósta Walking Dead.
I nadal chyba ta dziewczynka jest, może teraz już kobieta, nie wiem, dziewczyna, bohaterką, tak?
W ogóle ta seria mnie kompletnie nie interesuje tak bardzo, że...
Znaczy więc, generalnie to można powiedzieć, ja to tak trwałem
przecież jako... Pinball nawet się robi, nie wiem, czy wiesz, Walking Dead. Od Zen Studios i to jeszcze na VR-a, który polega na tym, że stoisz i wokół ciebie zombiaki chodzą i jak tam dobrze tobie idzie, to wtedy te zombiaki zabijasz jakoś tam, te, które łażą koło ciebie na VR-ze, no ale...
No to pięknie. No ale jeszcze mi się podobało, Kacper, wszystkim, że ta gala to było takie mini E3. Bo coś się pojawiły się gry, bo tak naprawdę my obserwując E3 z daleka, to koncentrujemy się na tych konferencjach, że jakby to jest to,
na zwiastunach, na tym, co zapowiedzieli i tak dalej.
No właśnie, wiesz, no fajnie byłoby pochodzić po tym florze, podotykać tam cosplayerki czy coś, porobić sobie zdjęcia z cosplayerkami, ale no to jest, no wiesz, no mamy swoje WGW i tak dalej, takie imprezy, Pixel Heaven, na Pixel Heaven też są hostesy i cosplayerki, oczywiście w mniejszej ilości. Ubolewam na tym, ale to trzeba właśnie organizatorów cisnąć, żeby ten aspekt był jednak bardziej doceniany.
Trzeba pisać list do redakcji Pixela.
Tak, no właśnie, dokładnie. Nie? Za mało cosplayer. No właśnie, ale klub oczywiście całej tej gali Video Game Awards były nagrody.
Oprócz reklam, tak.
I już żeby nie czytać wszystkich nominowanych, ale jak będziesz chciał się gdzieś zatrzymać, to mi daj znać i będziemy mogli...
No porozmawiajmy chwilę o Game of the Year, bo to jest interesujący fakt. Mm-hmm. Dlatego, że po pierwsze wybór nominowanych był ciekawy, dlatego, że mieliśmy Duma, wiadomo, Overwatcha, Titanfalla, drugiego Uncharted 4 i Inside, co jest dla mnie ciekawe, że pojawił się wśród nominowanych do Game of the Year.
A, to jest, wiesz, takie podpubliczkie, wiesz, perełka. Nie zdziwiłbym się, gdyby nominowali Dead Dragon Cancer w Game of the Year, ale wtedy musiałaby ta gra wygrać. bo to tak, byłoby faux pas, gdyby nie wygrała. Tak. I oni stworzyli właściwie taką dodatkową kategorię specjalnie dla tej gry, ale to będziemy o tym rozmawiać, jak dojdziemy. Mm-hmm. Game of the Year, czyli gra roku. I to jest ciekawe, dlaczego w tej kategorii nie nominowano więcej? Co im szkodziło na przykład nominować 6, 7 nawet gier? Żeby po prostu pokazać, że przecież to był taki wspaniały, no jeszcze jest, prawda, ale to jest taki wspaniały rok, jeśli chodzi o tytuły. I spokojnie można było do tego worka coś jeszcze dorzucić, no ale spoko, no nie? Wybrano, w tej nominowano Duma, Inside, jak wspomniałeś, Overwatch, Titanfall 2, co jest bardzo ciekawe, i Uncharted 4. I wygrała, w sumie można powiedzieć, że jeśli chodzi o popularność i tak dalej, zasłużenie Overwatch, nie? Bo to jednak jest, tak na to patrzysz, nowa marka absolutnie podbiła serca wielu graczy, no i okazało się, że też... Nie wiem, czy to było jakieś grono specjalistów, fachowców, kto tam dominuje, czy to jest, wiesz, jak akademia, jak przy Oscarach, że to jest jakieś, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy ludzi z branży, którzy...
Nie Jeff wybiera loterią.
Albo Jeff, no nie? Tam, wiesz, losuje chipsy. No ale nie, nie podoba ci się akurat to, co się
nie, absolutnie. Wiesz co, zazwyczaj jak są to nagrody, to z większością się można mocno nie zgadzać, a moim zdaniem w tym roku akurat ogólnie wszystkie są takie bardzo bezpieczne. Znaczy tak. Ciężko się do któregoś z tych typów przyczepić, no bo okej, nawet jeżeli dla mnie Overwatch nie jest Game of the Year, to absolutnie nie można odmówić tego, że tak obiektywnie rzecz biorąc, to jest to faktycznie gra, która tak. w tym roku jest najgłośniejsza, największa, bardzo mocno wpłynęła w ogóle na całą branżę, jeśli chodzi o sprzedaż innych tytułów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Mhm. Wisienką na torcie było przyznanie Blizzardowi nagrody za najlepszy Best Game Direction. I to nie wiem, czy to właśnie, że najlepsza reżyseria gry, czy najlepszy kierunek, w jakim studio podąża, jeśli chodzi o grę, ale to po prostu studia były nominowane, nie konkretne tytuły, więc można uznać, że po prostu jakby... Ja bym powiedział, że to tłumaczy, że w jakim stopniu studio zmierza, wiesz, jak się rozwija, co robi, no ale to może się też odnosić do gry, dlatego że w podkategoriach było też zaznaczone, że na przykład, nie wiem, Blizzard za Overwatch, DICE za Battlefielda pierwszego, id Software za Doom, i tak dalej, więc to jest ciekawe, no ale nie wiem, zasłużenie, twoim zdaniem? Blizzard?
No tak, zasłużenie.
Że na przykład, wiesz, mogli powiedzieć, ja bym na przykład przyznał, tak szczerze, ze względu na to, że jaki to był impact nowy Doom, i Software. Za to, że właśnie zrobili grę, która zupełnie poszła w innym kierunku niż wszystkie inne shootery, prawda? I okazała się być sukcesem. Później Best Narrative, czyli tak, nie wiem, najlepsza narracja, najlepsza historia, Uncharted 4. W sumie zasłużenie, bo ta gra to jest właściwie jak film przygodowy z piękną historią, wspaniałymi aktorami. Przyszedłeś rzeczywiście, Piotrze, prawda?
Tak.
Płakałeś na zakończeniu. Ze wzruszenia oczywiście, tylko ze zadowolenia, bo to jest takie bardzo pozytywne, takie radosne zakończenie. Best Art Direction, no i tutaj Insight. Słusznie, Insight?
Wiesz co, ja mam problem.
Dałbyś Abzu na przykład?
Ja należę do tych ludzi, którzy hejtują Insight trochę. Znaczy, że hejtują to dużo powiedziane, ale nie rzuciło mnie na kolana tak jak prawie wszystkich.
Wiesz co, bo to jest ciekawa gra do interpretacji. Nie wiem, czy widziałeś to zakończenie, takie prawdziwe zakończenie.
Tak, widziałem.
Ja musiałem sobie oczywiście
na YouTubie.
Tam, znaczy nie, na YouTubie tam, bo tam jest taki moment, w którym nawet jak wszystkie znajdziesz te ukryte przedmioty, prawda, ukryte elementy, które doprowadzają cię do tego miejsca, gdzie jest coś, co ostatecznie tam powiedzmy jakby ostatecznie kończy grę, dlatego że normalnie jeśli przechodzisz grę, to wchodzisz w taką pętlę. A to jest zakończenie, które automatycznie ucina, no nie? I czy to jest tak prawdziwy koniec. Ja oczywiście, żeby tam ostatnio tam parę manewrów, jakie musisz zrobić joystickiem, to ja musiałem prawda sobie podpatrzeć, nie? Bo ja zupełnie bym nie rozszyfrował tego. Nie wiem, jak na to ludzie wpadli, czy ktoś to po prostu zdradził, twórców i tak dalej. Ale to była ciekawa gra do interpretacji, tak? I ona też dosyć była ładna, taka plastycznie, ale ja na przykład nie grałem w Abzu. I nie wiem, czy na przykład Abzu by mnie nie zainteresowało. Uncharted znowu 4 to jest gra, która...
Nie, tak
ona jest przepiękna.
Kategorii, no bo to właśnie, bo to pytanie tak naprawdę, czym się kierować w art direction? Czy tym, czy gra jest spójna? Czy tym, że łączy gameplay z grafiką?
Tak.
Czy tym, że stoi za nią jakiś pomysł, tak? Tak naprawdę w zależności od tego, jak podejść do tej nagrody, to każda gra z nominowanych, za wyjątkiem Overwatcha, chociaż nie, no Overwatch jest super Firewatch. Spójny. I czy Firewatch...
To Rysław by się nie zgodził.
Rysław by absolutnie się nie zgodził. Akurat ja iDirection, Firewatch urzeka barwą kolorów i tym, że wszystko jest też takie spójne. No, mówię, tutaj każdą z tych gier, gdyby w odpowiedni sposób podejść do tej kategorii, można byłoby nagrodzić.
Czy można powiedzieć, że sama nominacja jest w jakimś stopniu nagrodą, więc tak, a wygrać może tylko jeden tytuł, więc to jest ten problem. Najlepsza muzyka i lub sound design, czy tam reżyseria dźwięku.
Udźwiękowienie, tak.
Udźwiękowienie, tak. No i wygrał Doom. No i tutaj właściwie nie mam nic do dodania. To jest gra, w której po prostu musisz efektywnie słyszeć, jak się flaki, prawda, jak bryzgają flaki i tak dalej. I to akurat wychodzi w grze świetnie. Best Performance. I to jest nagroda dla aktorów, którzy nie tylko właściwie, bo tutaj patrząc po nominacjach, że nie tylko udzielają, powiedzmy, głosu, ale też właściwie grają. Dają się przenieść, prawda, z tej, dzięki na przykład motion capture do tego wirtualnego świata. No nie?
To dosyć zabawne jest to, że z tam 6 nominacji 3 dotyczy Uncharted, a 2 do Firewatcha.
Znaczy, jaka w ogóle aktorka, która właśnie podkłada głos pod Delilah, mnie troszeczkę irytowała i swoim głosem, więc ja bym jej nigdy nie przyznał nawet nominacji. Chociaż generalnie aktorką jest zapewne świetną, ale to nie chcę się tutaj rozwodzić. Nolan North moim zdaniem absolutnie zasłużenie wygrał. Ja uwielbiam tego człowieka i to jest moim zdaniem najlepszy aktor, tylko że właśnie to jest to, że w większości przypadków, i to też samo jest ze Stroyem Bakerem, to są fenomenalni aktorzy głosowi. My ich rozpoznajemy tylko wtedy, kiedy oni używają swojego prawdziwego głosu. Czyli na przykład w przypadku Nolan Northa, kiedy on jest Nathanem Drake'iem, nie? Zresztą był taki okres w ogóle w poprzedniej generacji, gdzie właściwie chyba w jednym roku chyba 3-4 gry wyszły, gdzie on zawsze podkładał swój głos. I to był Uncharted, to był Shadow Complex, to była... No i jak się nazywała ta gra, w której miałeś taki latający odrzutowy plecak? Ten był motyw chyba z Teslą. Ale wiesz, o co mi chodzi. Pan wie, o czym
tak,
ja mówię.
Tak.
I on tam też podkładał ten głos.
Nie, no wiesz, oni generalnie, obaj, zarówno Troy Baker, jak i Nolan North, to są goście, którzy czasami, jak tam się na ich listę płat patrzy, to tam dziesiątki gier się pojawiają, dosłownie.
Tak. Emily Rose, fenomenalna. Tylko, że to jest po prostu świetna aktorka, no nie? I to jest tak, że po prostu, kiedy aktorzy przychodzą z serialowi, filmowi i tak dalej, to oni są troszeczkę w innym świecie. Oczywiście ona... To nie była jej pierwsza gra, Uncharted 4, nie? Więc jakby ona już jakby przeszła na to zawodowstwo, ale absolutnie Nolan North w tym roku, Treyberg, nie wiem, dostał w tamtym roku nagrodę, bo jak nie, to na pewno za rok dostanie. To jest też, wiesz, trzeba najpierw obdarować tych takich wybitnych, a później już można przyznawać, powiedzmy, według innych.
W zeszłym roku dostała pani od Her Story.
O. No, ale to też było takie, moim zdaniem, znaczy, nie ujmując nic Her Story. To była wyjątkowa gra, dlatego że ona po prostu zaskoczyła wszystkich, wiesz, tym nawiązaniem właśnie do klasyki, jeśli chodzi o konstrukcję, tematyką, tą, że w ogóle to najlepsze było to, że interpretacja tego, co się działo, tej historii, no, ja powiem tak, że ja rozmawiałem z wieloma osobami i w pewnym momencie, kiedy mieliśmy podobne zdanie, Piotrze, jeśli chodzi o interpretację tego, co się wydarzyło, tak? Mm-hmm. O co tam chodziło, ale spotkałem się właśnie z głosami, że nie, że tam było zupełnie inaczej i przyznam, że na początku byłem sceptyczny do tego innego rozwiązania tej historii, ale też pasowały argumenty za tym, że to mogło inaczej wyglądać, wiesz, cała ta historia. I to na pewno jest ciekawe. I też świetna aktorka, ale właściwie ona grała jakby, nie wiem, czy ona, wydaje mi się, że po prostu ta gra narobiła dużo szumu, że po prostu była taka mała, zrobiona przez jednego człowieka i to w pewnym momencie jakby strzeliło, wiesz, jak czasami jest taki moment, że coś się pojawia, coś jest na topie i tak dalej i wypadałoby tej grze na przykład przyznać nagrodę, mimo że w tym samym momencie jest jakiś inny tytuł, który jest bardziej zasłużony, nie? I w tym przypadku aktorka dostała za tą rolę nagrodę, no ale nie wiem, no ja to oczywiście tak próbuję dointerpretować, no ale wiesz, jak to jest, Piotrze, możesz na przykład się zupełnie nie zgodzić z tym, że ona na przykład została niezasłużenie nagrodzona, ale Games for Impact, czyli takie gry, które wywarły nie tylko, że wrażenie, tylko właśnie, tak?
Kto, tylko nie googluj teraz, kto dostał tą nagrodę w zeszłym roku?
Her Story.
Nie.
To nie wiem. Nie.
Drugi strzał. Jaka gra w zeszłym roku twoim zdaniem pasowałaby do tej kategorii?
Papers, Please.
Nie, najpierw przyszedł w ogóle 2 lata temu, ale nie. Uwaga, uwaga, Life is Strange. I cisza, prawda? Idealna reakcja.
Znaczy, wiesz co, bo ja generalnie Life is Strange uwielbiam. To jest jedna z tych gier, które... Wiesz, bo to chodzi o to, jaki impact. I tutaj po prostu, kiedy ja powiedziałem wcześniej, nie, że ta kategoria została stworzona pod tę grę, no ta kategoria już była, ale chyba nigdy wcześniej tak idealnie po prostu kategoria nie wpasowała się pod konkretny tytuł. Nie grałem w tę grę. Ze względów na takich właśnie osobistych,
nie chcę
przeżywać tego, co ten człowiek przeżył, szczególnie, że on bardzo emocjonalnie też wygłosił taką mowę podziękowania i tego też nie chciałem oglądać, dlatego, że mówię, że to są emocje, które nie wynikają z tego, że jestem szczęśliwy, dostaję nagrodę, to są emocje, dlatego, że wynikają z tego, że wiesz, on otworzył się, wiesz, tą swoją historię, wiesz, podzielił się tym bólem ze światem. I to już nie jest jego osobisty ból, nie? Tylko to jest ból, który odczuwają wszyscy. Dlatego na przykład, tak jak Total Biscuit powiedział, że to, zresztą wiele ludzi podkreślało to, że to tak zabawnie brzmiało, kiedy, wiesz, tutaj Jeff Keighley płacze, bo Hideo Kojima nie mógł dostać nagrody, no nie, i tak dalej, a jak ogłaszają nominację i później kto wygrał Games for Impact, to jest, wiesz, takie Dead Dragon Cancer! Yeah, tak, brawo, nie? Tak. A to powinno być zupełnie w innej atmosferze, wiesz, to powinno być, no, oczywiście, no, to są emocje, to jest atmosfera, wiesz, tych gali, to jest pompy, nie, tam nikt nie myśli o takich elementach, ale, no nie wiem, na pewno bardzo, bardzo ciekawe, że znalazło się miejsce dla tej gry i ją doceniono. Najlepsza gra niezależna, no to już wiadomo, o co chodzi, prawda?
No to już, wiesz,
Inside.
Nie mogło być inaczej.
Najlepsza gra na konsole przenośne i mobilki, bo to też chodzi też o telefony, Pokémon Go. I w sumie, mimo że ta gra pewnie ma krótki ogon, jak to się mówi, przynajmniej dla tej części populacji, która absolutnie oszalała przez miesiąc na punkcie tej gry, to jednak to był fenomen. To był fenomen, który żyliśmy przez cały chyba, przez cały lipiec, nie? Kiedy ta gra wyszła? Ja już nie pamiętam.
Wakacje.
Jakoś to były, tak, ale to były bardzo, bardzo ciekawe wakacje. Wszyscy pamiętamy te masowe ataki na Central Park w Nowym Jorku i tak dalej, więc na pewno warto było tę grę odnotować w tym zestawie. Najlepsza gra wirtualnej rzeczywistości i...
To jest w ogóle śmieszna kategoria.
Gra, w ogóle dostała gra, która jest kolejnym remake'iem, wiesz, gry sprzed 100 lat, nie? Res Infinite. Ja wiem, że to jest gra świetna i podobno rewelacyjnie się gra, ale to jest kategoria bardzo świeża, prawda? To, że w ogóle pojawiła się, to można powiedzieć, że tak trochę rzutem na taśmie, bo konsola, znaczy PlayStation VR wyszło, nie wiem, miesiąc temu, tak? Półtora? Mhm. Nie dość, że dostało jeszcze, wiesz, parę tam... No, nie dość, że nominowano te gry, no właśnie, bo wszystkie te gry, chociaż nie wiem, Job Simulator nie jest chyba na PlayStation VR,
jest,
prawda?
Jest też. Jest.
Więc chyba wszystkie te gry są na PlayStation VR, jeśli nie mylę.
Czy w sensie też tam nie tylko, bo Tamptor chyba i Job Simulator i Valkyria są też na to, nie wiem, czy Oculusa, czy Vive, ale też są tu.
Tak. No ciekawie, no wiesz, no to już jest kategoria, która musi się pojawiać, bo już mamy nowy...
Ciekawe, czy kiedyś byłaby kategoria Best Game for Kinect.
No,
tak. Ciekawe,
gdyby odpaliło, na przykład, nie, bo tam chyba były takie, wiesz, najlepsze gry ruchowe, nie? Ale najlepsza gra akcji Doom. Okej. Okay. Najlepsza gra akcji, przygodowa gra akcji, to jest ciekawe. Znaczy w sensie, że ta kategoria jest ciekawa. Dishonored 2.
Tak właśnie, ciekawe jestem, czemu tu nie Uncharted? Bo dla mnie akurat Uncharted właśnie idealnie pasowałoby do tej kategorii.
To jest właśnie bardziej gra przygodowa, tak.
Bo dla mnie Dishonored to bardziej jest strzelina i chociaż w sumie nie, ciężko z tymi gatunkami.
Nie, nie. No ale to są bardzo,
tak,
bardzo...
Dishonored to bym pasowało do Art Direction.
No.
Bo ona jest bardzo taka właśnie spójna.
Tak. Zgodzę się. Jeśli na przykład nawet można by... Ja bym nawet jeszcze gdzieś tam pociągnął pod ten właśnie game direction i tak dalej, że to jest po prostu ciekawe, jak wyciągnęli właśnie esencję tych gier, o których tak wiele się mówiło, żeby fajnie byłoby znowu zagrać, ale nie udało się jakby tego wskrzesić, prawda? Właśnie tego elementu rozgrywki, jaki był w Tiffie, tak? Że że nowy Thief był mniej jak Thief niż na przykład Dishonored, nie? Ale to już...
Tak.
Ale to jest na dłuższą dyskusję, prawda?
Oczywiście, to mamy to omówione. Tak.
Najlepsze RPG i tu ciekawy wygrał dodatek Krew i Wino.
To pokazuje, jak żenująco słaby ten rok był z RPG, bo tak naprawdę, ja nie wiem, może teraz będę strasznie tutaj jakieś bluźnierstwa popełniał, ale dla mnie Dark Souls to nie jest RPG.
Znaczy,
tak jest sensu stricte. Dla mnie Dark Souls to jest gra, akcji, typu tak. Souls, nie? Bardziej tak. Właśnie gra akcji tak naprawdę bardziej niż RPG.
No. Ale to też kolejna kategoria, która pokazała, jak to był słaby rok. Best Fighting Game i wygrała gra Street Fighter 5, która do tej pory chyba ma problemy z wieloma aspektami związanymi tam. Zresztą w ogóle to była gra, która była sprzedawana jakoś na raty, tak? Że dziś kupisz tam coś tam, później za parę miesięcy damy ci grę w możliwość gry w arcade dla pojedynczego gracza, z fabułą i tak dalej, no bo bardzo śmieszne. Najlepsza strategia, Cywilizacja 6.
No tu akurat chyba też nie ma wyboru.
Znaczy ja bym jeszcze postawił, znaczy gdybym miał wybierać, żebym zastanawiał się nad Cywilizacją 6 a XCOM 2. Bo XCOM 2 w przeciwieństwie do XCOM 1 tego odnowionego, to był krok naprzód. A z tego, co słyszę, to nie wszystkim się podobają zmiany w Cywilizacji 6, wiesz, nie, tym hardkorowym graczom, no ale to też jest kwestia tego, jeśli się mylę, to oczywiście wynika z tego, że jestem absolutnie cywilizacyjnym ignorantem i ostatnią cywilizacją, w którą grałem właśnie, rzeczywiście była piątka, ale to było na zasadzie takiego, że chcę przejść jeden scenariusz, ale nie chcę jakby tego specjalnie maksować, wiesz, i tak dalej. Najlepsza gra rodzinna Pokémon Go. I to jest taki bulwers, bo jak, właśnie to jest antyrodzinna. Ludzie, wiesz, patrzyli w te swoje telefony i zamiast rozmawiać ze sobą, to wychodzili na ulicę i chociaż może jakieś wychodzili. Rodziny się stworzyły z tego, wiesz, o co chodzi. Że pan pozna panią, która szuka na przykład...
W krzakach Pikachu.
Pikachu, tak, dokładnie. Więc najlepsza gra, która tworzy rodzinę. Najlepsza gra sportowa albo wyścigowa. To jest ciekawe połączenie. Tak wygląda to, że jakoś mało jest gier tego gatunku, że musieli to rozbić na dwie części, no ale wygrała Forza Horizon 3, więc jesteśmy z tego.
Myślę, że nie udałoby się stworzyć kategorii tylko dla gier wyścigowych.
Mhm, nie. Znaczy, parę tytułów wyszło, ale właśnie to jest problem, że część tytułów, które wyszły, to albo wyszły właśnie rok wcześniej, albo to były gry, które wcześniej wyszły na PC-cie, tak na przykład Assetto Corsa.
Teraz w ogóle tutaj jeszcze jest dodatkowy komplikator pod tytułem te wszystkie early accessy. Pytanie, kiedy gra wyszła, kiedy nie wyszła, kiedy traktować już można, nie można.
No to już trzeba jakoś te...
Coraz trudniej.
Tak. Najlepszy multiplayer, gra wieloosobowa, Overwatch. Najbardziej oczekiwana gra, czyli to jest gra, która jeszcze nie wyszła tak naprawdę. To jest God of War, Horizon... A nie, przepraszam, kategorię. Legend of Zelda, Breath of the Wild. Ale sobie tak patrzę, najbardziej oczekiwana gra. Nie wiem, czy my żeśmy nie wspomnieli, czy to po prostu... Aha. Tak, zapomnieliśmy wspomnieć... Moim zdaniem... Nie wiem, jak to się stało. Patrzę w notatki moje, które mam wyjątkowo zrobione właśnie na tę mnogość tych kategorii.
Podkreślone.
Zostawimy sobie to po przeczytaniu tych wszystkich kategorii. Takie dwa słowa powiemy, bo to jest jednak tytuł rzeczywiście, który... Ja w sumie czekam na Mass Effect Andromeda, ale to za chwilę. I to jest ciekawa kategoria. Trending Gamer, prezentowany przez Intela. Trending Gamer. I nie znam... znaczy, Daniel Dwyer to kojarzy. To jest jakiś koleś, który pracował chyba w spocie i odszedł i założył swoje właśnie jakieś tam na tym amerykańskim Patronite, czy coś na stylu. No, coś tam jakieś filmy tworzy. Angry Joe Show. The Angry Joe wszyscy znają, ale tych pozostałych ludzi, czy Bugiego...
Bugi to 2988, jest... Bugiego na 100% kojarzysz, bo Bugi 2988 to jest ten sam pan, który ma również postać Francisa. Nie kojarzysz Francisa? Francis, taki bardzo gruby facet, który mówi satisfasem, jako ten Francis i tam się zawsze tam rzuca rzeczami, macha rękami. Na 100% raz czy dwa trafiłeś na
jakiś... To muszę zobaczyć, filmik. Dobrze. No, ale jak mówisz o zasłużenie, tak?
Znaczy, nie wiem, ja w ogóle nie znam, nie oglądam jego kanału, więc nie wiem, czy to zasłużenie, ale ja kojarzę po prostu postać. On ma, nagrywa coś tam o giereczkach, a oprócz tego właśnie ma Francisa, który w prześmiewczy sposób zawsze się strasznie denerwuje i tam bluzga i wszystko jest nie tak. On zawsze, jak są jakieś ogłoszenia, konsol, nie konsol, to tam wiesz, potem pokazuje, co jak. Natomiast ten, o czym na samym początku wspomniałem, jak zaczęliśmy mówić o VGA, to ten tam Crowba Cut, czy tam jakkolwiek się nazywa ten kanał, on w piękny sposób przedstawił tę kategorię, dlatego że przedstawiając nominowanych po prostu powyciągał zupełnie inne fragmenty ich filmów niż były dobrane w tym, także wiesz, pokazywało to nie do końca adekwatnie i odpowiednio, nie?
Kolejna kategoria mnie zaciekawiła, ale w sumie nie wygooglałem sobie, żeby dowiedzieć się, co się tam wydarzyło, jaka kontrowersja była, ale Best Fan Creation, czyli najlepsza twórczość fanowska, i nie podano zwycięzcy, to cytuję właśnie z codziennika, za to usunięto dwóch nominowanych.
Tak, to usunięto już na etapie ich nie same w sobie gali, tylko już tam troszeczkę wcześniej ich usunięto, bo tam coś się rozbiło Nintendo, że to był jakiś mod do ja to nawet w komentarzach potem wrzucałem link do tego wytłumaczenia, o co chodziło, że właśnie Nintendo się chyba nie zgodziło, że to są jakieś tam, wiesz, wykorzystywania setów, coś tam, Doom z N64, no nie, nawet nie pamiętam, o Metroid to chodziło chyba, że to był jeden z tych nominowanych, to był Metroid właśnie, jakiś remake.
Wiem, pewnie Another
Metroid. Właśnie Another, dokładnie tak, on był nominowany i Nintendo oczywiście powiedziało, że no halo, jak to i tak dalej.
Widzisz, czyli wkurzyli mnie, bo ja zastanawiałem się, co to jest za kategoria, ale teraz widzę, że po prostu jest kategoria, która by mnie bardzo zainteresowała, szczególnie na przykład w aspekcie tego, jak na przykład robią remake'a starych gier, nie? Jak Indiana Jones The Fate of the Atlantis, prawda? Będzie miało jakby odświeżoną wersję, taki remake, ale zrobiony przez właśnie ludzi, którzy nie są zupełnie związani z Lucasfilmem czy z Disneyem teraz. Najlepszy gracz e-sportowy i to nagroda prezentowana przez HP. I tutaj nie wiem, też nie znam czego tego pana, ale...
To ja kompletnie...
Cold Zera wygrałem. Najlepsza drużyna sportowa, to akurat trochę kojarzę, ale nie, ale to jest chyba jakaś taka drużyna która wiele gier gra. Znaczy, na pewno to jest bardziej złożone, tam jest wiele drużyn, ale to jest Cloud9. I najlepsza gra sportowa Overwatch. Więc można powiedzieć, że Overwatch absolutnie absolutnym zwycięzcą VGA. Najwięcej chyba kategorii, najwięcej nagród Blizzard zabrał do domu. A propos właśnie Mass Effect Andromedy, dwa słowa. Podobało ci się to, co widzisz? Ty jesteś w ogóle fanem Mass Effecta?
Jestem ogromnym fanem, grałem tylko w dwójkę.
Aha. Ale to jest w sumie... niektórzy twierdzą, że to jest najlepsza część. Mimo, że tam jest parę aspektów, które się nie podoba, to tak jednak fabularnie, moim zdaniem, tam jest chyba naj... Ta historia jest najciekawsza, ze względu właśnie na to, jak budujesz drużynę, jak to później tą drużynę wykorzystujesz do tego finałowego zadania.
Tak,
mi się bardzo
nie
podoba
mówiąc
dwójka.
Ironicznie, to mi się bardzo podobała dwójka. Naprawdę skończyłem ją, wymaksowałem wręcz, znaczy nie tam żadne achievementy, tylko zrobiłem wszystko, co było do zrobienia, zagrałem we wszystkie tak. DLC. Byłem bardzo, bardzo zadowolony. Nawet kupiłem trójkę w kolekcjonerce. Mhm. Było takie fajne wydanie, ale nigdy jej nie odpaliłem, bo jakoś tak wyszło. Ale jak najbardziej Andromeda wygląda interesująco, tak, zagram chętnie, ale...
Znaczy to wygląda trochę, w niektórych momentach to wygląda jak Monster Hunter Andromeda, bo takie walczenie z tymi potworami, jakieś takie bieganie, wiesz, nie jakieś za zasłonami, tylko po prostu mniej, właściwie z takiego bicia, jak nie wiem, Final Fantasy 15 czy coś w tym stylu, a mniej takiego strategicznego czy taktycznego, takiej taktycznej walki, czasami niemal z aktywną pauzą czy coś w tym stylu.
Wiesz, jest duży problem. Przypomnijmy sobie zwiastuny Wiedźmina. Te, które się pojawiały jeszcze przed premierą gry.
Z gęstą trawą, tak,
właśnie te. To tak naprawdę one w żaden sposób nie oddawały tego, jaką grą Wiedźmin był. Bo no, o tyle, ile bardzo łatwo pokazać, wiesz, nie wiem, strzelankę jakąś, czy jakiegoś platformera, to jeżeli gra jest RPG-iem, to tak naprawdę, no, to był po prostu fragment rozgrywki. Jakaś cutscenka, jakieś trochę biegania, jakieś trochę walki, no, właściwie walki to tam całkiem sporo było. No i jak ja na to patrzę, to wygląda jak to Mass Effect, właściwie. No, co tu więcej?
No, właściwie to tak. Znaczy, trochę mi przeszkadza, że jednak postać, jaka wybrali dziewczynę, ale we wcześniejszych zwiastunach widziałem też tego, znaczy męską wersję, prawda, postaci, w którą się wcielamy. I generalnie brakuje mi w tych postaciach doświadczenia takiego, wiesz, bo po prostu one wyglądają na młode, wiesz, wyglądają na jakby to były nastolatki, może nie nastolatki, ale taki 20-latki. Coś, no, co mi bardziej pasowało do japońskiego RPG.
Znak czasu, słuchaj.
A nie do tego. No i to jest, mój największy zarzut jest taki, że po prostu ci ludzie, ci bohaterowie wyglądają za młodo. Ja bym chciał właśnie takiego bohatera, który ma, nie wiem, może 40 lat, bo ma ten bagaż doświadczeń, wiesz. To jest po prostu przeorany życiem i on wie po prostu, że kiedy decyzję podejmuje, to są decyzje...
Dead Rising 4 dla ciebie jest stworzone. Tak, to tam dokładnie. Jest starszy bohater.
Tak, ale na pewno Mass Effect Andromeda jest jedną z gier, które ja bym na przykład nominował do tych, które najbardziej czekam.
W ogóle, jak powiedziałeś o tym Final Fantasy, czy tam, że to bardziej do japońskiej gry by pasowało, to jak tak sobie losowo poskaczesz po tym zwiastunie, tych fragmentach rozgrywki, to w odpowiednich momentach właściwie można by na przykład uznać, że to może jest jakiś ten Xenoblade Chronicles. No bo kolorowy świat bardzo, jakieś potworusy ogromne, dziwne. Takie to wiesz.
No jest coś w tym takiego. Zgodzę się w 100%. No ale ja wydaje mi się, że po prostu jednak gdzieś tam jakiś taki pierwiastek zachodu mają zachowani ci twórcy. To będzie gra, która w wielu aspektach będzie pasowała fanom Mass Effecta i nie obawiałbym się.
Ja na Twitterze mam grono takich mocno prawdziwych fanów, znaczy prawdziwych, mocno takich fanatycznych wręcz fanów Mass Effecta, którzy po tej zapowiedzi z End 7 Day zaczęli grać od początku w trylogię, wręcz, to oni się straszliwie tam wybuchają rumieńcami, patrząc. Tylko wydaje mi się, że oni cokolwiek by zobaczyli z Mass Effecta, to by wybuchali rumieńcami.
Będzie dobrze. Na koniec sobie zostawimy, ale to pozwolisz jednak, że dużo szybciej przejedziemy przez PlayStation Experience niż przez Video Game Awards.
Może nie mówmy o wszystkim, tylko mówmy o tym, co zrobił na nas wrażenie.
Tak, więc przede wszystkim... Wiesz, ja w ogóle czekałem na to PlayStation Experience, bo czekałem na to pozamiatanie, wiesz, wytarcie Xboxem podłogi, nie? Tam mówili, że to po prostu... Ja najpierw usłyszałem, wiesz, reakcję na temat tego, co się pojawiło na PlayStation Experience, a dopiero później oglądałem, co się... te zwiastuny podobało mi się, że pokazali bardzo dużo gier. Bardzo dużo gier.
40 około mniej więcej w sumie.
Tak, więc...
Pokazywali nowe rzeczy, kompletnie nowe, pokazywali rzeczy, które ogłosili, że zostaną wydane na PlayStation 4, bo było one już gdzie indziej, tak jak tam na przykład Strife z PC. Mhm. No i oczywiście pokazali też kilka kolejnych zwiastunów gier, które już znamy.
Dokładnie, więc otwarcie było bardzo dobre, aczkolwiek mnie ten zwiastun, 8 minut trwał? No jakoś tak.
Tak, długi, no.
Długi, to było, i była Chloe w przebraniu, prawda, w hijabie, czy w jakimś takim stroju kobiecym, arabskim. Infiltrowała jakieś uliczki bombardowanego małego miasteczka. I to oczywiście bardzo fajnie wyglądało, tylko że to byłby zjazd na 2 minuty. I właściwie, wiesz, w całości był wyrenderowany, on nie wyglądał jak rozgrywka, w ogóle nie był taki płynny jak rozgrywka, ale fakt, że Uncharted 4 będzie miał dodatek, w którym i Nadine, i Chloe, czyli w ogóle moja ulubiona aktorka głosowa, zresztą nie tylko głosowa, Claudia Black, znowu się pojawia, to jest super, aczkolwiek ja zawsze lubiłem bardziej Chloe, ojejku, ale mi wypadło teraz z głowy, Emily Rose, jak się nazywa Emily Rose?
Przepraszam?
Zawsze Eleny, tak.
Eleny właśnie.
Zawsze bardziej lubiłem Elenę niż Chloe, ale Chloe miała ten taki femme fatale, taki urok. I razem z Nadine mogą tworzyć absolutnie rewelacyjny duet i jestem bardzo z tego zadowolony. Drugą rzecz, która mi się bardzo podobała i to ona była oczywiście na końcu i dla mnie to jest taki mini film, bo to było zamknięcie, prawda, całej tej konferencji, bo oczywiście PlayStation Experience też były te panele, na których...
Znaczy ona trwa, PlayStation Experience tak naprawdę trwa jeszcze.
Aha, no właśnie.
Można się masa rzeczy dowiadać właśnie o tych grach na poszczególnych panelach, ale mówimy tak bardziej o tym
dokładnie,
konferencyjnym
to jest
momencie.
Bo panele są ciekawe, to można je właśnie zobaczyć, bo są i dobre panele, i słabe panele, bo słabe panele, na przykład The Last of Us, właśnie, ten zwiastun, moim zdaniem rewelacyjny. Pojawia się Ellie, takim drżącymi rękami podnosi gitarę, czy właściwie ma tą gitarę, chyba nie wiem, czy ją dostraja, czy nie, ale gra Valley of Shadow, śpiewa właściwie też. I to jest takie przejmujące, takie niesamowite. Zresztą widzisz, że ona jest cała poobijana, że cierpi. Oczywiście ten zwiastun nie mówi zbyt wiele, nie wiem, czy być może ktoś jej bardzo bliski został zabity i ona, wiesz, i to będzie gra właściwie o zemście, bo nawet na tych panelach...
Ja mam teorię, uwaga, tak? Uwaga. Mhm. Pierwsza jedną rzecz muszę powiedzieć, że zanim zobaczyłem ten zwiastun, to absolutnie, kompletnie byłem przekonany, że nie chcę Uncharted The Last of Us z Ellie i z Joelem, tylko chce coś zupełnie innego w tym samym świecie. Mhm. Natomiast jak zobaczyłem ten zwiastun, to po prostu było takie wow, jednak chcę. To, że to jest part 2, a nie po prostu dwójka, jest cudowne. Też bardzo mi się podoba. A trzecia rzecz, szalona teoria, która mówi o tym, że na początku gry Joel zginie i tak naprawdę to będzie właśnie zemsta Ellie za Joela i tak naprawdę jeżeli on będzie jako postać, to będzie czymś na zasadzie duchu, wyobrażenia, fantomu.
Znaczy to jest ciekawe, co powiedziałeś, bo właśnie zastanawiam się, jak wybrniesz z tego, że jakby ona jest gotowa do zemsty, jak on jeszcze w zwiastunie jest, nie? Ale ja miałem właśnie... Wiesz, bo to jest ciekawe, na tym panelu na tym wiele nie powiedziano, dlatego że po prostu nie chciano nic zdradzać. Aktorzy nic nie mogli powiedzieć, twórca się nie wyrażał właściwie o żadnych konkretnych. Było parę takich technicznych informacji, ale była jedna ciekawa rzecz, którą on powiedział, że pierwsza gra to właściwie... Oni stworzyli ten świat, stworzyli tę sytuację i tak dalej, ale takim głównym motorem napędowym była miłość. Miłość między bohaterami. No nie, oczywiście to bardziej taka platoniczna w sensie jak ojca...
Rodzicielska.
Tak, rodzicielska, tak. A tutaj znowu motorem napędowym ma być nienawiść, zemsta. Więc to będzie dużo mroczniejsza gra. Przynajmniej ja to tu widzę. Więc na przykład to, że Ellie będzie jakby mordować, wiesz... Te, no, całe hordy, wiesz, tych potworów, ale nie tylko potworów, też ludzi, bo wiadomo, że to nie był jedyny przeciwnik w The Last of Us, no to powoduje, że to będzie taka gra, w której jakby ten dysonans ludonarracyjny może nie istnieć właśnie ze względu na to, że to będzie osoba, która będzie jakby inaczej postrzegała to, co robi, prawda, że to będzie tak gra o zemście. I to jest ciekawe. I tak mi się strasznie podobał właśnie ten zwiastun. On był krótki, był bardzo wymowny, bardzo emocjonalny, no rewelacyjny. I naprawdę ja mam wrażenie, że po prostu ten zwiastun, gdyby nie to, że on był naprawdę wyrenderowany długi, to bym powiedział, że on dostał bardzo na szybko powstał. Że niedługo będziemy mieli chyba ja nie wiem dokładnie kiedy, ale wygląda na to, że bardzo, bardzo, bardzo szybko pojawi się The Last of Us Part 2. Nie wiem, być może nawet, nie wiem, za parę miesięcy, za kilka miesięcy.
Tak, myślisz, nie, ja się obawiam, że to będzie długo. Oni wiesz, dopiero co Uncharted skończyli, teraz robią ten dodatek. Dodatek pojawi się w przyszłym roku, pewnie jakoś, nie wiem, maj, wcześniej. Ja strzelam, że Uncharted, że The Last of Us 2 to jest, kurczę, 2018.
No, ja bym powiedział, że w najgorszym przypadku święta 2017, ale to zobaczymy. Zobaczymy. Więc to były takie dwie perełki. Oczywiście było parę innych rzeczy. Było mnóstwo remake'ów i były remake'i takich gier jak Crash Bandicoot czy Parapara The Rapper remastered wydanie na 20. rocznicę. Więc to były po prostu absolutnie tytuły z PlayStation, pierwszego PlayStation. Była w ogóle, co ciekawe, kolekcja Wipeouta przedstawiona Omega Collection. I to jest ciekawe, bo ja nie wiem, czy grałeś Wipeouta na PlayStation 3.
Grałem w HD.
Właśnie, w full HD, nie? Już wtedy tak grałem. To nie wiem, co oni tutaj dodają, może ładniejsze tekstury i tak dalej, ale...
No 4K, słuchaj przecież.
No to jest jedyna rzecz, która może być właśnie jakimś takim plusem w tym wszystkim. Z kolejnych remake'ów Yakuza i to chyba pierwsza część Yakuza.
Kiwani.
Tak, to pojawi się. Pojawi oczywiście się Yakuza 6, więc The Song of Life, ale tu akurat... Zwiastun był bardzo taki króciutki, nie? Więc nie jestem w stanie powiedzieć, co tam będzie. Zaprezentowano Ace Combat 7. Jeśli chodzi o samoloty, czy efekty po prostu, jak to wszystko przepięknie wygląda, super. Tylko oczywiście to będzie gra z japońską fabułą, więc to może być...
No ale Ace Combat, ja akurat nie grałem chyba w żadnego, ale wiem, że ma swoich oddanych fanów.
Takich jeszcze mniej istotnych rzeczy to Call of Duty War League się pojawiło, pojawił się dodatek świąteczny, czyli Gwiazdka w Destiny The Dawn. Nie wiem, co to mam być.
Mag 2, słuchaj, co na to powiesz?
No na pewno się twoja córka ucieszy. Bo nie znam wielu innych fanów tej gry. Więc pod tym względem to nie wiem. Pojawi się Ni no Kuni 2.
Tak, Revenant, po pół roku ciszy.
Kingdom. Co jest ciekawe, bo Akadia nigdy w Ni no Kuni nie grałem, ale mi się zawsze ta estetyka podobała i no ja jestem
prześlicznie, to co pokazali, prześlicznie wygląda. To, tak, jak film.
Prawdopodobnie bym obejrzał film animowany.
Niekoniecznie grał w JPEG-a.
Tak, dokładnie.
A z rzeczy, które ładnie wyglądają, to mi wpadło w oko Dreadnought, Czyli te takie wielkie hard science fiction.
No to musisz mi powiedzieć, Piotrze, o czym jest ta gra, bo ja próbowałem tak na szybko...
Nie, ja nie wiem, o czym jest ta gra. Ja tylko zobaczyłem ładny zwiastun wielkich statków, które
no właśnie,
się
wypieprzają. No, tak, tak.
A nie, czy to nie, będzie strzelanina w kosmosie, czy to będzie, nie wiem, tajkun zarządzania energią na statku kosmicznym, to...
No to jest właśnie największa zagadka w tym wszystkim.
Znaczy, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, kto to robi.
Wiesz co? Nie, nie zwróciłem właściwie uwagi.
Robi to studio Jager,
które zasunęło wcześniej z...
Spec Ops The Line.
A? Czyli będzie to fantastyczna fabuła w takim razie w kosmosie. No.
Mhm. Oni też zrobili w międzyczasie taką grę darmową o mamutach, która też była poruszająca bardzo. Mhm. I teraz robią tego Dreadnought'a.
No to jest ciekawe. Nier Automata. Automata, tak. Dla mnie to wyglądało jak taki slasher. Nie za bardzo wiem, o co tam chodzi. Z tego, co wiem, to nie będzie już takie RPG jak pierwszy Nier, ale no, przez to, że ta marka jest taka dla mnie intrygująca, to muszę przyznać, że jestem bardzo zainteresowany tym tytułem. Zwiastun wyglądał no interesująco, ale to był taki zwiastun, tam było dużo gameplayu pokazane, więc mniej fabuły, więcej właśnie takiego sikania. Pokazano The Show 17, to na pewno Dawid Maron się cieszy. Szczególnie, że teraz ma PlayStation 4, więc...
No.
Dla mnie taką najładniejszą grą, tylko rzeczywiście no, wątpię, żeby ona się pojawiła w najbliższym czasie, to oczywiście jest Gran Turismo Sport. O, bajka. Przepięknie to wygląda, rewelacyjnie. Jeszcze dorzucili informację, że gra się będzie chodzić w wirtualnej rzeczywistości, te PlayStation VR. Więc,
a ona wstępnie nie miała w ogóle w tym roku wyjść? Tam 100 lat temu? Oczywiście to już przełożyli, ale...
Gran Turismo 5 miał wyjść na premierę PlayStation 3. Później wyszło chyba gdzieś pod koniec generacji, może nie pod koniec, może gdzieś tak w środku, ale właściwie Gran Turismo 6 to wyszło na już wtedy, kiedy już ludzie kupowali PlayStation 4 tak naprawdę. Więc to jest studio, Polyphony to jest studio, które się w ogóle nie przejmie czegoś takiego jak konwenanse w wydawaniu, wiesz... Będzie, kiedy będzie i to będzie gra, która będzie zrywała bereciki. No tyle musimy wiedzieć.
Natomiast ja jedną rzecz ci powiem, że generalnie to wspaniale, cieszę się wyjątkowo i niesamowitości, i cudowności i tam tego podobne rzeczy. Chodzi mi ogólnie o imprezy, o zapowiedzi, o zwiastuny i o to, że mamy nowe rzeczy, którymi możemy się cieszyć, jarać i tak dalej. I tam podobne, ale po tym PlayStation Experience, po tych wszystkich fascynujących zwiastunach, obejrzałem sobie, czy przypomniałem sobie konferencję Sony na E3 2015, gdzie zapowiedziano kilka gier, takich jak na przykład Shenmue 3, albo remake Final Fantasy 7 i generalnie to tak jakoś bardzo mi to mój entuzjazm odnośnie czegokolwiek przygasiło.
Znaczy wiesz, no to jest właśnie problem tym, że zapowiedzieć jest łatwo. Zrobić taki zwiastun, nawet jeśli to jest renderowany z żywymi aktorami, tak jak właśnie Death Stranding, jest też relatywnie prosto w porównaniu do tego, jak zrobić, wiesz, jak trudno jest zrobić grę. Więc oni będą po prostu nas zaskakiwać, budować taką ekscytację, a później czekać, aż zapomnimy. I no i raz na jakiś czas oczywiście gry się pojawią i one będą wspaniałe, super, ale jest naprawdę dużo tytułów, które być może gdyby nie to, że wiesz, taki nacisk ze strony fanów, to one by nigdy nie powstały, bo prawdopodobnie by już dawno zarzucono 10 razy ten projekt. I na przykład The Last Guardian, nie? Wydaje mi się, że ten projekt, gdyby nie to, że ludzie po prostu cały czas tylko pytali o ten Last Guardian i kiedy Last Guardian i przecież miał być Last Guardian, to by ta gra nigdy nie wyszła, no ale... W końcu się pojawiła teraz, ja nie grałem, nie wiem, nie czytałem nawet recenzji, więc nie wiem, czy jest rozczarowaniem, czy nie, ale to wygląda przepięknie ta gra, jak baśń, przynajmniej z tego, co daje się zobaczyć, czy w jakichś fragmentach rozgrywki, czy zwiastunach. No ale to jest tak, że po prostu ta gra wyszła tylko dzięki demu, że ludzie cały czas o tę grę pytali, a nie, że było jakieś zapotrzebowanie, że oni chcieli ją wydać. No prawdopodobnie wiele lat upłynie, zanim zobaczymy naprawdę te tytuły, które się pojawiły, wiesz, w zapowiedziach takich szumnych właśnie, jak Shenmue 3. No ale jak się już się pojawią, to mam nadzieję, znaczy, że nie będą rozczarowywać.
Jak patrzymy po tym roku, to naprawdę nie było miesiąca, gdzie by nie wyszła jakaś dobra gra.
Tak.
Na niezależnie co, kto lubi. Oczywiście, okej, jeżeli ktoś jest fanem gier wędkarskich, to ma strasznie pecha, ale chyba nawet przynajmniej jeden tytuł wędkarski w tym roku wyszedł.
Czy na pewno jest jakieś podziemie, które na tym Greenlight'cie i tak dalej na Steamie ma... Tam, no
właśnie.
Co miesiąc to wychodzi jakaś nowa super gra w obu.
Ale generalnie Stronga. Tych dużych tytułów, a w tym roku właściwie nie było miesiąca. Idę o zakład, bo ja nawet jakoś na podstawie rozmowy z kimś tam na Twitterze sobie zrobiłem takie podsumowanie, że co miesiąc wychodził jeden, dwa, trzy takie tytuły naprawdę bardzo warte uwagi. Tam, nie to, że tam okej, tylko co najmniej były trzy tytuły warte uwagi, i to jakieś mniejsze gry, i te bardzo duże gry. No i tak naprawdę cieszmy się ze zwiastunów jako takich, a nie traktujmy je jako oczekiwanie na grę. Czyli po prostu wiesz, no tak jak to mówisz z tym Death Stranding. Fajnie obejrzeć nowy film od Kojimy, a gra jak będzie, to będzie. Czy będzie za rok, czy za pięć lat, to już tam czas pokaże.
Dokładnie. Nie ma co się po prostu stresować tym, czy będzie naprawdę... Jest jeszcze tyle wspaniałych gier do nadrobienia. Ja teraz skończyłem Arkham Knighta, wziąłem się za Pillars of Eternity. Jakby jest naprawdę w co grać. Nie potrzebujemy dokładać sobie cegiełek, a dajmy też czas tym twórcom, niech oni sobie spokojnie te twoje przy tych projektach dłubią, bo im dłużej pracują, to tak naprawdę będziemy bardziej zadowoleni. Bo im wcześniej jest produkt wydany, im większa jest jakby taki nacisk, żeby coś się już pojawiło już teraz, tym się to kończy taką marketingową klapą, czy właśnie nie marketingową, tylko postpremierową klapą, jak na przykład No Man's Sky, nie? I teraz jakby próbuje się to odbudować, jakby teraz No Man's Sky wchodzi w tą fazę, którą miała wyjść na początku, kiedy Sean Murray i z przyjaciółmi, wiesz, zakładali ten projekt, kiedy chcieli stworzyć grę, którą będą budować tak jak Notch budował Minecrafta, no ale no zobaczymy, jaka po ten dodatek Foundation nie sięgam, ale na pewno będę obserwował, co się dzieje z No Man's Sky i zobaczymy za parę lat, co z tego wyjdzie. Nie wiem, czy jeszcze jest coś takiego wartego do opowiedzenia, jeśli chodzi o PlayStation Experience. Ja na pewno polecam te zestawienia, które w codziennikach przygotowałeś, bo wtedy można sobie te wszystkie zwiastuny...
Pigułeczki.
Tak, można sobie te wszystkie zwiastuny zobaczyć. Na pewno jest parę rzeczy, o których tutaj nie wspomnieliśmy.
Jest jedna rzecz, którą chcę cię zapytać, bo ja absolutnie nie jestem fanem, ale być może ty jesteś.
Aha.
Czyli Resident Evil 7.
No wiesz co, szczerze mówiąc to, jak ja zobaczyłem ten... Znaczy najpierw usłyszałem fatalny głos narratora, tak jakoś dziwnie dobraną muzykę. Oczywiście wiesz, tam wszystko to wyglądało creepy, tam jakiś dom, no nie, jakaś ciekawa historia, to naprawdę mówię, fabularnie to mnie to w ogóle nie interesuje, ale tam jest ta informacja, że gra wychodzi też właśnie na PlayStation VR, nie? To, że będzie też obsługiwała właśnie hełmy wirtualnej rzeczywistości i to mnie interesuje, bo to mnie pod tym względem, jeśli to jest ta sama gra, no nie, do którą grasz normalnie na padzie, no przy telewizji, a jak ona się będzie różniła właśnie w wersji takiej na wirtualnej.
Czyli ja idę o zakład, że z tą wirtualną rzeczywistością to będą tylko jakieś tam instancje, tak jak w Larze jest, że masz po prostu, wiesz, takie dodatkowe etapy.
A to ciekawe. No, szkoda trochę, bo jednocześnie chciałoby się, żeby była cała gra taka, ale z drugiej strony być może to byłoby zbyt męczące. Naprawdę. I nie wiem, czy ktokolwiek chciałby być odpowiedzialny za przedwczesne zejście jakiegoś takiego sercowca grającego w takie gry, bo nic tak nie straszy właśnie jak takie totalnie odcięcie, wiesz, zmysłów I wiesz, jakiś później jumpscare. No to ciekawie wygląda. Oczywiście ja nie jestem wielkim fanem Resident Evil i ja dużo grałem na przykład, nie wiem, w piątkę. To była ta gra, gdzie wiesz, tam byli różnych odcieniów szarości ludzie w Afryce, nie? To jest znana z tego przeważnie gra. Ale mnie nigdy tak jakoś nie ujął Resident Evil jako na przykład, nie wiem, gra horror.
Nie jesteś fanem, tylko...
A to były takie gry, które po prostu one mnie nie straszyły, ale one były ciekawe. Ja pamiętam stare, tam Resident Evil, tam Nemesis i tak dalej, ale mnie tutaj interesuje, że wiesz, to pójście w taki jakby do korzeni, żeby zrobić po prostu grę taki absolutnie horror w tym kierunku. Czy im się to uda, to nie wiem.
Gdybyś miał wybrać jeden zwiastun z VGA i z wszystkich tych, które się pojawiły w ramach PlayStation Experience, to co by to było? Jedna gra.
Znaczy, chyba bym wybrał jednak, znaczy, jako zwiastun wybrałbym The Last of Us, dlatego że jest krótki, przejmujący i konkretny. Death Stranding, moim zdaniem, właśnie jest najbardziej taki, wiesz, zakręcony, takie jak tatarskie siodło, ale najmniej w tym wszystkim interesujący. Oczywiście on ma dużo jakieś z tym symboliki, na przykład Mad Mansen, który, wiesz, krwawi ropą naftową i spuszcza ze smyczy, wiesz, jakichś żołnierzy jakimś takim dziwnym gestem ręki. No, wiesz, no to jest metafizyka, to jest kosmos, to jest, tylko Kojima może naprawdę wiedzieć, co tam się dzieje, no nie, w tym wszystkim. To robi wrażenie, ale moim zdaniem po prostu Death Stranding pierwszy zrobił lepsze wrażenie i nawet później z tym podkładem muzycznym, bo też nie wiem, czy widziałeś, są dwie wersje tego scenariusza, tego
zwiastunu. Tak, z tą muzyką i to też tak. Znowu jakiś zespół Kojima tam wyciągnął, kurde, z piwnicy, już ich winyle sprzedał.
Tak, gdzieś tam był właśnie na tym, na Islandii, czy cholera wie gdzie, i znalazł płytę właśnie winylową, na okładce w ogóle bardzo charakterystyczna taka ręka, w której jakieś takie kabelki, jakieś te, i to mi tak przypomniało właśnie tego Madsena, który też mam jakieś druty, mu wychodzą z niego. Więc no, nie jest to najlepsza muzyka, powiedzmy, moim zdaniem, do tego zwiastunu. Ona pasowała, tam inny utwór tego zespołu pasował jakoś ciekawie do tego pierwszego zwiastunu, ale ten pierwszy zwiastun, wiesz, no jakieś wieloryby martwe, no nie, wiesz, Norman Reedus goły, wychodzi, jakieś dziecko trzyma na rękach, nie, USB na szyi, jakieś, no, mega, mega dużo jakiejś ukrytej symboliki, która może nic nie znaczyć, ale po prostu ryje beret, a tutaj nie. Ale tobie który zwiastun się najbardziej podobał z tych wszystkich?
No The Last of Us. Ja jednak, bo ja uwielbiam Uncharted, to jest wspaniała gra, cudowna i tak dalej, tylko że ona jest, naturalnie porusza tam nostalgiczne nuty, no rozmawialiśmy o tym wszystkim przy okazji premiery, ale The Last of Us, pierwsza część, jest jedną z tych kilku gier, które mnie tak doszczętnie poruszyły. Ja dalej, jak sobie przypominam, jak się kończy zima, nie wiem, czy ty pamiętasz, To absolutnie to były jedne z najmocniejszych przeżyć, jakie miałem przy konsoli. To porównywalne, nie wiem, do tego, co na przykład było w Spec Ops The Line po tam białym fosforze. I dalej, jak myślę o tej scenie, czy nawet jak sobie tam na YouTubie zobaczę, to faktycznie dalej robi na mnie tak ogromne wrażenie i wiem, że jest szansa, że The Last of Us Part 2 nie będzie się bało również zagrać na jakichś takich bardzo mocnych, emocjonalnych nutach u gracza. No bo Uncharted jednak jest, no ze względu na ten klimat gry, jest dosyć bezpieczne. Mhm. Samo otwarcie przecież The Last of Us pierwszego, pierwsze 10 minut gry już cię wali z pięści w brzuch tak naprawdę.
Tak.
I potem to się tylko w kilku momentach naprawdę bardzo mocno potrafi na graczu jakoś tam się odcisnąć i wierzę w to całym sobą, że w The Last of Us 2 również mocne emocje będą grane.
To są w ogóle takie właśnie Uncharted, niby jedno studio, ale w takim, jeśli chodzi o emocje, to są takie dwie różne gry, bo w Uncharted 4 to były takie emocje bardziej rodzinne, wiesz, tam przyjaźń, relacje takie, wiesz, brat-brat, relacje żona-mąż, nie, takie rzeczy były, wiesz, takie bardziej, które, ja bym powiedział, że takie bezpieczne relacje, no nie, chociaż oczywiście tam jest wiele ostrych momentów w samej grze, ale jednak to jest taki bardzo, bardzo, ja bym powiedział, nawet sympatyczna gra przygodowa. Nie?
Z momentami. Absolutnie. Nawet jak tam się dzieje złego, czy nie, to jednak to jest takie, no, radosne to nie jest to słowo, ale to jest takie.
A w Las tak naprawdę nie ma tam wiele optymistycznego, że tam jedyne, co jest właśnie optymistycznego, to jest właśnie ta postać Eli, która jest osobą, to jest młoda dziewczyna, która jakby próbuje się odnaleźć w tej rzeczywistości, bo jest wyjątkowa, I zachowuje tą pogodę ducha, tam te słynne sceny, w której on tam, wiesz, te non pun intended i tak dalej, czy te historie, kiedy on znajduje ten magazyn tego chyba Dawida, ile się nie mylę, tak był, taka postać była, no ale jakby wiele takich elementów, no nie, które gdzieś tam były takim promykiem w tej całym świecie beznadziejności. I tutaj, że oni po prostu chcą to wszystko gdzieś odkręcić, żeby totalnie tą nadzieję, no nie, pokazać, jak nadzieja została zniszczona w tej osobie i ta osoba już jest starsza też, nie, bo ona mi wygląda na przynajmniej tak 5 lat, wiele lat starszą niż w poprzedniej części. Nie wiem, ile lat minęło, prawda, między
bo,
pierwszą
bo,
częścią.
Wiesz, mamy niesamowite czasy, mamy piękne gry, które potrafią wyglądać niesamowicie, jak gramy w nie na brzegu fotela, ale tak naprawdę mało jest tytułów, które potrafią nas poruszyć w taki mocniejszy sposób. Są gry, które możemy, wiesz, być zachwyceni, albo możemy być rozczarowani, albo zazłoszczeni, ale tak naprawdę rzadko kiedy gry powodują w nas takie, nazwijmy to, mocniejsze emocje, co się w kinie zdarza bardzo łatwo. Dużo filmów potrafi na tobie wywrzeć, cię przygnębić, albo właśnie doprowadzić do płaczu, czy tam do wzruszenia jakiegoś. A grom to się jednak zdarza bardzo rzadko. I dlatego...
Musieliby zatrudnić scenarzystów od tych filmów z Allegro, z reklam, jak ktoś
wyłaził. Dokładnie tak. Nawet widzisz, śmieszna reklama potrafi człowieka doprowadzić do jakiegoś tam uczucia wzruszenia, a tak naprawdę grom to się bardzo rzadko zdarza.
Dlatego, że w gry są po prostu...
One grają dużo bezpieczniej, tak? One nie chcą, bo może to jakoś jest podświadomie marketingowo, czy tam, nie wiem, z czymkolwiek związane, że nikt nie chce, żeby jego gra się kojarzyła z tym, że się przy niej popłakałeś.
Znaczy, to też jest też natura rozgrywki, wiesz, bo w momencie, kiedy chcesz wprowadzić jakieś takie elementy, które chcesz wyreżyserować, tak? To musisz między te elementy wyreżyserowane, które dokładnie wiesz, jak mogą wpłynąć na kogoś, nie? No bo no, tak jak w tych krótkich filmach, no nie spodziewasz się efektu, tak one są przeplatane tymi momentami akcji. I to jest tak jakby, tak jak to kiedyś wiele osób porównywało, był taki modny sposób porównywania filmów, gier do filmów porno, tak? Że ta fabuła jest tylko łącznikiem między tym właściwym mięsem, tak? Że to jest pretekst, nie? A warto byłoby, gdyby właśnie nagle jakby ten balans się zmienił, tak? I takie gry jak na przykład właśnie gdzie właśnie żyjemy w takich wspaniałych czasach, że gry pozwalają jakby wplatać narrację w to, co robimy, no nie? Że na przykład jak jedziesz gdzieś samochodem, nie? Z miejsca na miejsce, na przykład w takim GTA, to bohaterowie toczą rozmowy. Wiesz, jakby wypełnia się jakbyś takie elementy nudne, no nie, właśnie czymś ciekawym, nie wiem, to powiedzieć, jakby, no jest sposób na to, żeby nagle coś, co było tylko takim mechanicznym mięsem, no nie, jakby główną istotą gry, teraz zmieszać to z sobą, tylko kwestia jest tego, czy to się da tak wyreżyserować tak dobrze, jak się da wyreżyserować scenę, która jest od początku do końca ułożona tak, jak sobie reżyser wymyślił, no nie? Kiedy masz dokładnie ten sam kadr, ułożenie aktorów i tak dalej, kiedy no jest mniej takich nieprzewidywalnych sytuacji, które na przykład normalnie są grane. No to jest... No żyjemy w ciekawych czasach. Ja myślę, że po prostu gry będą coraz bardziej ciekawe, coraz bardziej złożone i mam tylko nadzieję, że będziemy mieć wystarczająco dużo czasu, żeby w nie grać.
To ja mam teraz prośbę do naszych słuchaczy drogich, żeby sobie trochę niezwiązaną z VGA i z PlayStation Experience, ale gdyby mogli jakoś tam w komentarzach nam przypomnieć, jakie sceny właśnie w grach wzbudziły w nich emocje, nie radości, tylko właśnie takie bardziej trochę mocniejsze. Nie wiesz, nie zajeranie z kombosa headów 30 w Call of Duty, tylko właśnie tak, co moje przy końcówce zimy,
tak,
w The Last of Us.
Bo na pewno jest takich scen wiele, tylko po prostu trzeba jakby przypomnieć sobie coś, co ostatnio się grało i...
Powiedziałbym, że które tobą wstrząsnęły w ten czy w inny
sposób. Czyli mam powiedzieć, takie przykład, kino europejskie, jeśli
tak jak, tu podam jeszcze jeden przykład, który też, mimo że on akurat był trochę mocniej, znaczy słabiej na mnie zadziałał niż ten The Last of Us, ale też było to dosyć mocne, czyli zakończenie Valiant Hearts. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz, czy nie. Albo, co prawda to było dosyć proste, ale jednak też potrafiło zrobić wrażenie, czyli Brothers, The Tales of Two Sons, tam pod koniec się dzieją rzeczy. I właśnie ciekawy jestem, czy nasi słuchacze mają jakieś takie inne przykłady,
no
czy w
bardzo,
ogóle nie
bardzo
do uwagi. Bo to jest ciekawy temat w sumie do zastanawiania się nawet. No, wiesz, tak jak myślisz, jesteś graczem, grasz od wielu, wielu, wielu lat, to tak naprawdę ja nie pamiętam, żebym za dzieciaka, jak grałem, wiesz, na Atari czy na pierwszych komputerach, żeby gry były w stanie wzbudzić we mnie jakiekolwiek tego typu emocje. I to chyba nie tylko ze względu na to, że byłem dzieckiem, tylko też, że po prostu wtedy gry nie miały jeszcze tej siły przekazu takiego, jak mają teraz.
Oczywiście.
No nie wiem, to interesujący temat.
To jest bardzo, bardzo fajne zadanie dla naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że czy na grupie, czy w Fantasmagierii, czy w komentarzach na stronie, czy gdziekolwiek innym miejscu, które śledzimy, prawda?
Czy prywatnie Damianowi w mailu.
Tak, tak, więc...
Możliwości jest dużo, nawet bardzo, na Twitterze bardzo możecie nas zahaczyć.
Tak, bardzo chcielibyśmy poznać wasze doświadczenia. No to wszystko. To jest, podsumowaliśmy dwa ważne wydarzenia, więc ja bardzo się cieszę z tego. Dziękuję ci, Piotrze, bardzo za rozmowę.
Tak, jak zawsze również dziękuję.
Wszystkim naszym drugim słuchaczom za wysłuchanie. Pamiętajcie, żeby odwiedzić nas na www.fantasmagieria.net, słuchać lub czytać codzienniki rozgrywki Piotrka. Właśnie, Piotrze, najważniejsza rzecz.
Ważniejsza od VGA 2016 i PlayStation 5?
Tak. Obchodzimy czwartą rocznicę wspólnego,
tak,
nagrywania.
Prawda.
I o ile się nie mylę, to niemal ten odcinek będzie w tym samym momencie, kiedy zaczęliśmy komentować właśnie po raz pierwszy wspólnie nagrody Video
tak,
Game Awards.
Tak.
To było w 7 grudnia 2012 roku.
Znaczy, wtedy była premiera odcinka. Natomiast nagrody chyba pewnie były dzień albo dwa dni wcześniej. Natomiast tak właśnie dokładnie tak było.
Tak, jeszcze wtedy chyba był Michał Kita z nami.
Wtedy akurat, czy Michał Kita, Michał był nie w tym odcinku. Wtedy nagrywał z nami Kochan. Ja niestety pamiętam kolegę tylko z ksywy. Zresztą on się regularnie pojawia w komentarzach tu czy tam. Michał Kita był potem bo to taki łączony odcinek zrobiłeś. Ale tak, pamiętam tak dokładnie, to było po VGA 2012. Potem tak na szybko to było takie zabawne, bo je oglądałem, po czym ty dałeś znać, o dobra, no to chodź, że szybko nagramy, bo było wydarzenie, to zobaczymy, co tam o tym powiemy, nie? Więc tak, tak.
I zobacz, jak pięknie się wszystko ułożyło, jak podcasting stał się twoim jakby takim drugim zawodem, można powiedzieć, tak. I właściwie wkroczyłeś, to teraz jesteś już w branży, prawda?
Naprawdę jestem największy, nie?
Każdy dzienniki
podcasterów, to definitywnie.
Więc naprawdę sympatycznie. Dlatego chciałem ci, Piotrze, złożyć nie urodzinowe, ale jubileuszowe najlepsze życzenia i mam nadzieję, że będziemy kolejne rocznice tak świętować, bo naprawdę jest sympatycznie i
łatwo zapamiętać, słuchaj, łatwo zapamiętać, bo przy okazji VGA, więc...
Zawsze po kili będziemy właśnie jeszcze wnosić czas za wspólne
dzięki
nagrywanie.
Wielkie.
Więc jeszcze raz ci dziękuję, Piotrze, za wspólne nagrywanie i słyszymy się.
Cześć.